Naszym gościem jest pan Dominik Tarczyński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Witamy serdecznie, panie pośle, w Radiu Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Dzisiaj temat Unia Europejska, dokąd zmierza i komu służy. Pan poseł jest w Parlamencie Europejskim już od lat 4.
Tak, 4 lata prawie. Wcześniej, jak państwo wiecie, byłem dwukrotnie wybrany do Sejmu tutaj w Warszawie, w Polsce, i teraz staram się służyć w Polsce, w Brukseli. Nie jest to łatwe, chętnie o tym opowiem. To już 4 lata i widzę potężne zmiany, które jeszcze kilka lat temu nie były widoczne.
Chciałem o taką perspektywę na początek zapytać, bo chcemy sobie odpowiedzieć na pytanie, dokąd zmierza i komu służy Unia Europejska. Jak to było w roku 2019, to jeszcze przed pandemią, prawda?
Tak, tak.
I przez ten czas i pandemia, i wojna.
Tak, te ostatnie dwa wydarzenia bardzo dużo zmieniły, dużo wniosły, pokazały prawdziwe oblicze tych, którzy w Unii Europejskiej zarządzają. Nie mówię o osobach wybranych, ale o osobach nominowanych, ale nawet jeżeli patrzymy na Unię Europejską z perspektywy niedługiego okresu, powiedzmy 10 lat w 70-letniej historii parlamentu, to ten kierunek jest po pierwsze znacznie bardziej agresywny. My od wielu lat mówiliśmy o swoich zastrzeżeniach, o swoich uwagach, o także niezadowoleniu z wielu rozwiązań, które Parlament Europejski czy Unia Europejska w całości podejmowały, i wcześniej ostrzegaliśmy przed pewnymi procesami, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie światopoglądowe, jeżeli chodzi o wartości, i wcześniej ostrzegaliśmy, a teraz już musimy się przed nimi bronić, i nie jest to kwestia opinii, a danych, wydarzeń, głosowań, decyzji, rezolucji, rozporządzeń, różnego rodzaju dokumentów, które się pojawiają, więc gdybym miał odpowiedzieć, w jakim kierunku podąża Unia Europejska, tutaj odpowiedź jest bardzo złożona. Na pewno te decyzje, które są podejmowane ostatnio w perspektywie Polski, ale też całości wspólnoty, to są decyzje, które poprzez to, że wykraczają poza ramy traktatowe, sprawiają, że administratorzy, bo nie wybrani w wyborach, administratorzy Unii Europejskiej, ci, którzy podejmują decyzje, a także władze Unii Europejskiej nominowane, mam na myśli Komisję Europejską, dążą do pełni władzy. Do pełni władzy w pełnym tego słowa znaczeniu, i to do pełni władzy, która jest pełnią władzy, na którą się nie umawialiśmy. Bo jeżeli mówimy o traktatach, to aby zrozumieć, co one oznaczają i co one wnoszą, należy mówić, przypominać, że to w traktatach opisane są nasze prawa, obowiązki, to z czego rezygnujemy, a właściwie czym się dzielimy, jeżeli chodzi o proces decyzyjny, ale także bardzo jasno opisane jest to, czego nie oddajemy, na co nie zgadzamy się, te nasze kompetencje, jak chociażby bezpieczeństwo wewnętrzne, polityka migracyjna, nasza tożsamość i kultura, a więc wszystkie te elementy, które traktatowo przynależą się państwom członkowskim, teraz są po prostu omijane w sposób administracyjny, bo decyzje te zgodnie z zasadą jednomyślności powinny być podejmowane podczas posiedzenia Rady Europejskiej. Chociażby premier powinien takie decyzje podejmować na Radzie Europejskiej, a są podejmowane na Radzie Unii Europejskiej, czyli takiego szczebla, który jest niżej, na poziomie ministrów. Tam już takiego wymogu nie ma, omijane jest to weto i decyzje są podejmowane wbrew zasadzie jednomyślności, a więc pełnia władzy, ale to jest taki opis bardzo delikatny, i w mojej ocenie to, że przez wiele lat byliśmy sceptyczni co do pewnych rozwiązań, widzieliśmy zalety funkcjonowania i bycia we wspólnocie europejskiej, to jednak te założenia, które przyjęli ojcowie założyciele, przypomnę, że nie mamy wyniesień na ołtarze, na co liczymy, na pewno nie o takiej Unii Europejskiej myśleli, nie taką Unię Europejską wymarzyli, nie takiej Unii Europejskiej chcemy my wszyscy, to znaczy mam na myśli tutaj obóz patriotyczny, ale także konserwatywne siły w różnych państwach członkowskich, nie tylko w Polsce, więc gdybym miał na takim bardzo wysokim poziomie ogólności odpowiedzieć na to pytanie, no to śmiało i z pełną odpowiedzialnością mówię, że kierunek, w którym podąża Unia Europejska, jest to kierunek autodestrukcji. Absolutnie jest to kierunek autodestrukcji, zniszczenia Unii Europejskiej, zniszczenia tego projektu, doprowadzenia do potężnych podziałów. No i niestety dzieje się to pod przywództwem, kierunkiem Niemiec, bo jak wszyscy wiemy, liderami Unii Europejskiej nazywani są, tak zwanymi liderami Unii Europejskiej nazywani są głównie Niemcy i Francja, ale to jednak niemiecka siła, niemieckie naciski, niemiecka większość, niemieckie pieniądze, niemiecka gospodarka, niemieckie potrzeby, niemiecka mentalność, niemiecka historia, wszystkie te elementy przekładają się na decyzje, które są podporządkowane siłom politycznym niemieckim, interesowi politycznemu i gospodarczemu Niemiec. I oczywiście na słowa, które wypowiadam, mam dane, mam dowody, chociażby no, ostatnia wypowiedź niemieckiego polityka, szefa Europejskiej Partii Ludowej, o którym rozmawialiśmy w pierwszej części naszej audycji, Webera, który wypowiedział się w sposób skandaliczny. No to jest cytat, który dla mnie przejdzie do historii, że Niemcy tak naprawdę chcą zdecydować o tym, aby zamienić Prawo i Sprawiedliwość, partię polityczną w jednym z państw członkowskich w Polsce, postawić jakąś barierę ogniową przed siłą polityczną, przed partią polityczną popieraną przez większość narodu polskiego. No i tutaj takich wypowiedzi, decyzji, głosowań, rezolucji, przykładów jest bardzo dużo, a więc powtarzam, na takim wysokim poziomie ogólności możemy powiedzieć o kierunku autodestrukcyjnym. I to jest tragiczne, niestety. To jest tragiczne, bo biorąc pod uwagę wyzwania, geostrategię, spojrzenie na to, jak wygląda teraz świat, jak wygląda no, ta potężna konkurencja między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, Unia Europejska mogłaby być siłą gospodarczą, mogłaby być siłą wartości, mogłaby być no takim bastionem tego, na czym Europa została zbudowana. Moglibyśmy przypominać prawo rzymskie, filozofię grecką, etykę chrześcijańską, moglibyśmy wnieść wielką wartość, a niestety przez egoizmy, które nam były zarzucane, egoizmy bardzo, bardzo prymitywne, egoizmy gospodarcze kilku państw, niestety jest to kierunek autodestrukcyjny, nad czym ja ubolewam osobiście.
Panie pośle, zaintrygowało mnie i myślę, że intryguje nas też jako opinię publiczną w Polsce takie sformułowanie działania pozatraktatowe. Każde z państw, które przystępowało do Unii Europejskiej, ratyfikowało traktat, czyli przyjmowało jakieś bardzo konkretne rozwiązania. Tutaj widzimy, że pozatraktatowo chce się pewne rzeczy, mówiąc kolokwialnie, przepchnąć. Chciałbym zapytać, dlaczego nie ma sprzeciwu poszczególnych państw. Polska podnosi głos, podnoszą głos Węgry, ale pozostałe państwa milczą. Czy boją się tego? No bo Polska została ukarana w pewien sposób, Węgry też już, więc oni widzą to, co się dzieje z tymi, którzy się wychylają. Czy to jest ten mechanizm? Dlaczego taki zdrowy rozsądek i też przestrzeganie prawa no nie jest na pierwszym miejscu? Pytam o to też dlatego, ponieważ Polsce na każdym kroku zarzuca się brak praworządności, a tutaj widać jak na dłoni, że no cała Unia też z prawem jest trochę na bakier.
Po pierwsze, żeby być bardzo konkretnym, my nie mamy żadnego problemu z prawem i praworządnością, bo nikt tego nie wykazał. Były tylko oskarżenia do tego fałszywe. Dlaczego większość nie reaguje? Dlatego, że z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że niestety w większości rządów państw członkowskich Unii Europejskiej rządzą teraz albo liberałowie, albo skrajna lewica, czyli dwie największe siły w Parlamencie Europejskim, co ma też odwzorowanie w Komisji Europejskiej. A więc najnormalniej są to polityczni koledzy, kumple tych, którzy te decyzje w Komisji Europejskiej podejmują. To po pierwsze. Po drugie, część z państw faktycznie obawia się, nie ma takiej wiary, siły, odwagi, aby się przeciwstawić takiemu dyktatowi. Po trzecie, mam wrażenie, że da się bardzo łatwo przepychać tej większości, która jest w komisji i w parlamencie, różnego rodzaju projekty dzięki różnego rodzaju finansowaniom. A więc no, trudno jest wykazać, że oczywista rzecz jak prawo do stanowienia o sądownictwie czy generalnie o migracji, bo to są sprawy wewnętrzne, kompetencje wyłączne państw członkowskich, no, powinny być rozgrywane i decydowane wyłącznie w państwach członkowskich, tak jak one sobie tego życzą, no kiedy całe gremium mówi, że tak być nie powinno. No i rozmawiamy o rzeczach, które wykluczają się tak prawnie, jak i politycznie, jak i gospodarczo. Stąd jest ten konflikt i nie dotyczy on tylko Polski, nie dotyczy tylko Węgier, ale przypomnę to, o czym już rozmawialiśmy, że Włosi też byli zastraszani. Przypomnę Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, na kilka dni przed wyborami we Włoszech, no wręcz groziła, że jeżeli zauważył, że we Włoszech dzieje się coś nie tak, a sondaże pokazywały, że obecna premier Meloni ma duże szanse na wygraną, no to wtedy Komisja Europejska będzie reagować, a więc te naciski i groźby cały czas są obecne już nie tylko w Polsce, nie tylko na Węgrzech czy we Włoszech, ale pojawiają się podobne sygnały, jeżeli chodzi o Szwecję, bo tam szwedzcy demokraci, partia konserwatywna zdobywa coraz większe poparcie. Podobne wystąpienia mają się w stosunku do Hiszpanii, w której Vox konserwatywny rośnie, a więc w poszczególnych państwach członkowskich próbuje się no, tego mechanizmu zastraszania. Niektórzy takiemu mechanizmowi ulegają, my nie. My jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, jako demokratycznie wybrany, a następnie popierany 8-krotnie od 2015 roku rząd, partia polityczna, mamy bardzo mocny mandat do tego i odwagę do tego, aby powiedzieć nie, no nie zgadzamy się na szaleństwo nielegalnej imigracji, nie zgadzamy się na inżynierię społeczną, nie zgadzamy się na to, aby zmieniać strukturę społeczną. Nie zgadzamy się na to, aby płacić czyjeś rachunki albo za drugą wojnę światową, albo za kolonię. My nigdy kolonii nie mieliśmy, a drugiej wojny światowej nie wywołaliśmy. Nie będziemy płacić za czyjeś eksperymenty i próby pozyskania taniej siły roboczej, bo tego chciały Niemcy. To Angela Merkel szukała po prostu taniej siły roboczej i dlatego otworzyła granice, licząc na to, że kilka milionów uchodźców przyjedzie i tam będzie pracować na jeszcze zamożniejszą gospodarkę niemiecką, że jeszcze bardziej Niemcy się wzbogacą dzięki temu, że kilkaset tysięcy czy nawet kilka milionów ludzi będzie na nich de facto pracować. To się nie udało, bo oni tej pracy nie podjęli, wręcz przeciwnie, szukali socjalu. No, niestety też sprawiali dużo, no, bardzo, bardzo dużo no, niebezpieczeństw, które okazały się katastrofalne. Niemcy przekonały się, że ten eksperyment nie wypalił, mówiąc kolokwialnie, no i postanowiły podzielić się solidarnością, doprowadzając do podziału kwotowego, który upadł 2 i 3 lata temu. Teraz powracają do tego pomysłu, aby siłowo relokować nielegalnych migrantów, nie zważając na prawa człowieka tych migrantów. Po prostu chcą ich na siłę przetransportować do państw, dzieląc tak, jak sobie życzą, nie zamykając też granic de facto, kontynuując ten szaleńczy pomysł. A więc te egoizmy, to patrzenie na siebie, szukanie taniej siły roboczej, pieniądz za wszelką cenę, doprowadził do tragedii, do serii zamachów, do wielu innych tragedii, których nie będę już przywoływał, ale generalnie do chaosu w Unii Europejskiej, do no-go zones, czyli do stref w Szwecji, do których nawet policja boi się wjeżdżać, do statystyk, w których widzimy, że no, szwedzki minister spraw wewnętrznych opublikował raport, w którym bardzo jasno pokazał skalę zabójstw, gwałtów, przestępstw różnego rodzaju i udziału w tych przestępstwach nielegalnych migrantów. No, to są dane powyżej 70%, więc Biorąc pod uwagę to, że ten eksperyment jest jednym z przykładów, bo migracja nie jest głównym problemem, prawda? No i kolejnym problemem jest wojna, z którym Unia Europejska kompletnie sobie, z którą Unia kompletnie sobie nie radzi. Przypomnę, że my w Parlamencie Europejskim pracujemy nad sankcjami, które nakładamy na Rosję i nadal, pomimo przyjęcia już 10 pakietów sankcji, pomimo tego, że wojna trwa tak długo, nadal diamenty, o których wspominałem, nie są objęte sankcjami, dlatego że między innymi Niemcy się na to nie zgadzają, a więc z jednej strony dużo się krzyczy i to, co Weber powiedział, po pierwsze Unia, po drugie wsparcie Ukrainy, po trzecie praworządność, ma się po prostu nijak do tego, co Niemcy, tak zwani liderzy Unii Europejskiej, próbują robić. To jest po prostu hipokryzja, piękne słowa, a wręcz kompletnie odwrotne czyny. No i my na to reagujemy, nie zgadzamy się po prostu na to, walczymy o to, aby Polska nadal pozostała bezpieczna jako de facto jedyny kraj w Unii Europejskiej, w którym nie doszło do zamachu terrorystycznego o podłożu religijnym. Nie dochodzi do takiej skali przestępstw. Statystyki Eurostatu ostatnie pokazują, że w Polsce takie badania były przeprowadzone przez Eurostat dotyczące bezpieczeństwa kobiet. W Polsce takich przestępstw jak gwałty czy inne jest najmniej. Podobnie ma się sytuacja, jeżeli chodzi o polską gospodarkę. Chciałbym przypomnieć, że Polska ma najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. To jest pierwsza dana. Druga dana, Polska ma najwyższy wzrost PKB po COVID-zie, bo takie badania też Eurostat przeprowadził. Po trzecie, polskie zadłużenie, jeżeli chodzi o dług publiczny, to jest 46%, a w strefie euro 91,2%. To jest trzecia bardzo ważna dana. I czwarta bardzo ważna dana, to jest bezpieczeństwo, czyli brak zamachów terrorystycznych, brak scen, które możemy oglądać w różnych stolicach europejskich. I te cztery dane sprawiają, że Polska jest liderem. Polska jest liderem, dlatego że Ursula von der Leyen w swoim wystąpieniu na temat stanu Unii Europejskiej wypowiedziała słynne słowa. Powiedziała: "We should have listened to Poland." Powinniśmy słuchać Polski. I to są słowa, które wypowiedziała, ale one w żaden sposób nie przełożyły się na czyny. Dlatego, że powiedziała tak, mieliście rację w sprawie migracji, mieliście rację w sprawie Putina, mieliście rację w wielu kwestiach, w których was krytykowaliśmy. I co? I nic. I narracja, która była sączona, cały czas jest sączona przez głównie siły proniemieckie w Polsce. No a dzisiejsza wypowiedź Webera, dzisiaj opublikowana, no to jest jakaś potężna wpadka chyba przy pracy, po prostu przytrafiła mu się chwila szczerości i wygadał się, że siły niemieckie chcą zastąpić Prawo i Sprawiedliwość. No i teraz głównie lider opozycji, Tusk, ma potężny problem, bo potwierdza się to, o czym mówiliśmy, przed czym przestrzegaliśmy. Tusk, który przyjął pieniądze od CDU, od niemieckiej partii, na założenie swojej pierwszej partii, czyli KLD, będzie musiał się tłumaczyć, dlaczego jeden z europosłów, szef Europejskiej Partii Ludowej, poseł Weber, mówi o tym, że no, trzeba będzie zastąpić Prawo i Sprawiedliwość siłami niemieckimi. No, de facto to oznacza to, o czym mówił.
Panie pośle, w Unii Europejskiej od początku praktycznie, kiedy Polska do niej przystąpiła, tylko w różnych okresach z różnym nasileniem też pojawiał się temat ideologii gender, mówiąc szeroko, bardzo pojmowanej. Wydaje się, że w ostatnich latach on nieco przycichł. COVID, wojna, ale też migracja i te kwoty, o których pan przed momentem wspominał. Dlatego chciałbym zapytać, czy no, temat nie istnieje, czy jest ta sprawa istnieje, rozwiązana i już nam nic nie grozi?
Nie, temat cały czas istnieje. Mam wrażenie, że z kilku powodów nie wybrzmiewa tak, jak wybrzmiewał do tej pory, bo faktycznie wojna, COVID, te wszystkie straszne wydarzenia ostatnich 2-3 lat sprawiają, że ta szaleńcza ideologia gender no nie jest już pierwszym tematem, ale cały czas jest realizowana. Nawet w przypadku umowy handlowej, ja pracuję między innymi w Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego oraz Handlu Zagranicznego, podam taki przykład, że nawet w Komisji Handlu Zagranicznego, gdzie dyskutujemy nad umową Unii Europejskiej, na przykład z Indonezją czy innymi z państwami na temat wymiany i handlu drewnem, wpisane są tak zwane prawa reprodukcyjne, prawa LGBT czy inne, no przepraszam za określenie, idiotyzmy, szaleństwa. Wprowadza się tylnymi drzwiami różnego rodzaju obostrzenia, zmusza się państwa trzecie do tego, aby realizowały agendę i ideologię, no i cały czas naciska się, i to już bardzo mocno widać, na różnego rodzaju chociażby zabiegi chirurgiczne, jeżeli chodzi o dzieci, o zmianę płci i te inne okropne rzeczy, które dzieją się. A więc temat jest cały czas obecny, ta agenda jest realizowana. Oczywiście stara się nam ją implementować i zmuszać w różny sposób, tak jak mówię, chociażby w umowach handlowych. No ta ideologia doprowadza do tego, że fundusze europejskie są przekazywane w potężnej skali na różnego rodzaju projekty genderowe. To prawda, mówi się o tym mniej, ale mam wrażenie, że jest to jeszcze większym zagrożeniem. Dlatego, że kiedy dyskutowaliśmy problem gender, tej ideologii i do czego ona się sprowadza, do tragedii nastolatków, które no, w wielu przypadkach albo zmanipulowane, albo w różny sposób sprowadzone po prostu do stanu, w którym decydują się na tego typu rzeczy, no, można było reagować, to znaczy w każdym przypadku można było protestować, można było nazywać rzeczy po imieniu, pokazywać to szaleństwo i to niebezpieczeństwo. A teraz przez to, że ten temat nie jest pierwszoplanowy, to wszystko dzieje się po cichu. I uważam, że to jest bardzo poważne zagrożenie. I uważam, że jeżeli zapomnimy o tym, aby o tym problemie i nie będziemy o nim rozmawiać, to za kilkanaście lat będziemy mieli problem, który teraz przeżywają Stany Zjednoczone, czyli problem tak zwanej detranzycji, gdzie osoby, które przechodziły operacje zmiany płci, mam tutaj na myśli głównie nastolatki, teraz pozywają firmy medyczne oraz ośrodki, które do tego doprowadziły, no, będąc świadomymi, że zostały skrzywdzone. I my chcemy uchronić przed tym nastolatków polskich, nigdy do tego nie dopuścimy, nigdy się na to nie zgodzimy, nigdy nie będziemy wprowadzać praw, które miałyby na celu tak ogromną krzywdę wyrządzaną młodym ludziom.
Panie pośle, rozmawiamy o tym, dokąd zmierza Unia Europejska. W tej Unii Europejskiej od blisko 20 lat jest Polska, więc my też zmierzamy w pewnym sensie w jakimś kierunku, chociaż staramy się też nadać taki trochę inny może walor temu kierunkowi. Chciałbym zapytać, na ile Polska, bo powiedział pan o tym, że i PKB najwyższe i te wskaźniki bezrobocia najniższe. I no, Polska jako lider, jeżeli chodzi o kwestie rozwoju, między innymi gospodarczego w Unii Europejskiej, na pewno się to komuś nie podoba. Natomiast no, ktoś zdrowo myślący, ktoś, kto patrzy na Unię Europejską jako wspólnotę państw, wspólnotę narodów, powinien się cieszyć z takiego państwa, któremu dobrze idzie i które też w jakimś sensie ciągnie całą i gospodarkę. Czy, no może to są za duże słowa, ale
nie, jest nie, tak takim, powinno być. Ojciec ma rację. Tak powinno być. No właśnie to jest ten problem. Ja z ojcem zgadzam się w 100% i tak właśnie powinno być. Problem polega na tym, że projekt europejski, który w swoich założeniach i w teorii miał na celu wolny przepływ usług, przepływu towarów, usług, który miał ułatwić podróżowanie, który miał wzmocnić europejską gospodarkę, no nie okazał się projektem wsparcia wszystkich członków wspólnoty, tylko wykorzystaniem wielu członków wspólnoty. Proszę pamiętać, że cały czas powtarza się o tym, że Polska otrzymała potężne pieniądze z Unii Europejskiej, że te wszystkie projekty pomogły Polsce w rozwoju i tak dalej, to jest zgoda i tutaj należy przyznać rację, tylko zapomina się o drugiej części, o drugiej stronie medalu, że Polska otworzyła swoje rynki, otworzyła swoje ziemie na to, aby firmy europejskie Polskie realizowały te potężne projekty infrastrukturalne, drogowe, mostowe i inne. No, no i duża część z każdego euro wracała chociażby do firm niemieckich, które te realizacje w Polsce przeprowadzały, a więc my niczego nie dostaliśmy za darmo, wręcz przeciwnie, byliśmy i jesteśmy potężnym rynkiem. Jesteśmy jednym z większych państw w tej części Europy i wszyscy byli zadowoleni, że tak potężny kraj wstępuje do Unii Europejskiej, bo była to sytuacja win-win, to znaczy my byliśmy zadowoleni, że wyrywamy się ze szpon postkomunistów, mieliśmy szansę na rozwój, a w założeniu państwa zachodnie miały rynek zbytu i okazało się, że ten rynek zbytu jest ważniejszy niż wzrost gospodarczy i to, że Polska jest teraz liderem, jest zaskoczeniem dla wielu ludzi, chociażby dla lidera obecnej opozycji w Wielkiej Brytanii, który powiedział, że ich analizy pokazują, że przeciętna polska rodzina w 2030 roku będzie zamożniejsza niż przeciętna angielska rodzina. Oczywiście Wielka Brytania nie jest już członkiem Unii Europejskiej, ale proces, który my podjęliśmy od 2015 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło odpowiedzialność za Polskę, daje efekty teraz i coś, co było nie do wyobrażenia jeszcze powiedzmy 15 lat temu, teraz staje się po prostu faktem i mówiąc wprost, Niemcom no nie jest na rękę, aby Polacy byli tak silni. Dlaczego? Ano dlatego, że te symboliczne szparagi, które były zbierane przez Polaków, już nie są zbierane i prasa niemiecka ma pretensje, że szparagi gniją, bo Polacy nie przyjeżdżają, więc oczywiście wydźwięk jest taki, że to wina Polaków, że niemieckie szparagi gniją. To tylko wywołało mój uśmiech, ale problem jest znacznie poważniejszy, dlatego że no ta akcja z Turowem, która ma na celu zamknięcie kopalni, ma dwa zadania. Ta akcja ma na celu po pierwsze pozbycie się konkurencji, a po drugie, kiedy Turów będzie zamknięty, to gdzie kilkadziesiąt tysięcy ludzi pójdzie pracować? 70 kilometrów dalej. W niemieckiej kopalni. A więc Niemcy chcą upiec jedną pieczeń, a właściwie dwie, a właściwie trzy przy jednym ogniu. Wiedzą o tym, że pozbędą się konkurencji, a wszyscy ci ludzie pojadą 70 kilometrów dalej, bo o tyle jest oddalona kopalnia, która funkcjonuje w Niemczech i przejmą pracowników, bo nie ma komu pracować. Jedna z moich znajomych pisała o tym, że jest tak wielki problem, jeżeli chodzi o ręce do pracy w Niemczech, że najnormalniej pielęgniarki niebawem będą pracować w tych kopalniach. Żartując, więc to nie jest żart. Jest to działanie, które jest skupione na wykończeniu potężnej części polskiej gospodarki. Blisko 60 tysięcy osób jest związanych z Turowem. 7% naszej energii pochodzi z Turowa, więc byłoby to faktycznie potężny cios w cenę energii w Polsce, to po pierwsze. Po drugie, bardzo dużo ludzi straciłoby pracę i byliby oni przejęci naturalnie przez Niemcy, a więc jest to bardzo agresywna, szkodliwa polityka, krótkowzroczna. To są te egoizmy, o których mówiłem, a właściwie egoizm niemiecki, ale to też wynika z mentalności niemieckiej, którą dzisiaj potwierdza Weber. No, ta dzisiejsza wypowiedź, warto ją cytować i przypominać jeszcze dzisiaj, bo jest po prostu skandaliczna, arogancka i nie do przyjęcia.
Sama sprawa Turowa jest dosyć ciekawa, bo pan poseł wspomniał o tym, że blisko Turowa są kopalnie, czy to w Niemczech, czy w Czechach, też niedaleko. Takie same, tylko one nie trują. Polska kopalnia truje.
Według ekologów, żeby sprawy były jasne, to, tak. To Greenpeace skompromitowany, bo informacja o tym, że jest finansowana, że były finansowane przez źródła rosyjskie pośrednio albo bezpośrednio, to skompromitowała tą organizację i bardzo często jest, i proszę pamiętać, że decyzja o zamknięciu Turowa, ta pierwsza została podjęta przez jednoosobowo, przez sędzię, która okazało się wpłacała pieniądze na partię Europejska Partia Ludowa, czyli na partię Webera, którego dzisiaj przypominamy, człowieka, którego prawa ręka jest oskarżona o korupcję, a więc kiedy te fakty się zbiera, nie opinie, nie moje opinie, nie opinie polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale kiedy zbiera się te wszystkie dane, no to jest po prostu oczywiste, że jest to bardzo agresywna, destrukcyjna dla Unii Europejskiej polityka, ale skupiona na Niemczech. To jest po prostu, Niemcy chcieliby być jak taka czarna dziura, która wchłania wszystko, no i po nas to tylko pustynia, niech tylko będzie dobrze Niemcom. Proszę pamiętać o jednej bardzo ważnej historycznej danej opisanej przez naukowców. Polski prawnik Rafał Lemkin, który w 1948 roku doprowadził, znaczy w czasie II wojny światowej, w 1948 roku doprowadził do przyjęcia przez ONZ terminu ludobójstwo, opisywał w swoich pracach naukowych to, na podstawie dokumentów niemieckich, że Niemcy, wywołując II wojnę światową, nie zakładały z góry, że wygrają tą wojnę. Założenie Niemców brało pod uwagę, że mogą przegrać wojnę militarnie. Ale założeniem Niemców było, że nawet jeżeli militarnie przegrają wojnę, to wyniszczą Europę tak bardzo, że wygłodniała Europa, że zniszczona Europa przez dziesięciolecia będzie zależna od niemieckiej gospodarki. I kiedy patrzymy na to, co dzieje się teraz, Rafał Lemkin, autor terminu ludobójstwo, w trakcie II wojny światowej, opisując na podstawie niemieckich ustaw, rozporządzeń oraz strategii założenie, że nie muszą wygrać i nie są pewni, czy wygrają militarnie, ale zniszczą Europę tak, że ona będzie zależna od gospodarki niemieckiej, niestety się sprawdza. Tylko że Niemcy się przejechali, bo mamy 2023 rok. I teraz okazuje się, że Polska ma niższe bezrobocie, silniejsze PKB, niższy dług publiczny i bezpieczne państwo. Nie jesteśmy zalani nielegalnymi migrantami, mamy znacznie lepszą pozycję. Anglicy obawiają się, no my się cieszymy, że w 2030 roku zamożność średniej polskiej rodziny będzie wyższa niż angielskiej. Tak się stanie, ja w to wierzę.
Panie pośle, niektórzy przy okazji Turowa dzisiaj nazywają siebie trzecią drogą w polskiej polityce, mówili, skoro każą zamknąć, trzeba zamknąć. Co pogdybajmy, gdyby taka trzecia droga przejęła władzę w Polsce, na wszystko by się godziła, jeżeli chodzi o kwestie takich zaleceń unijnych urzędników?
Ale to nie jest gdybanie, bo to jest oświadczenie Szymona Hołowni, który powiedział: Turów jest do zamknięcia, ale Turów jest do zamknięcia. To są jego słowa, które trzeba przypominać, a więc nie trzeba gdybać, trzeba tylko słuchać, co deklarują, co w swoim programie, w swojej postawie, w swoich słowach pokazują. Wyobraźmy sobie, że taka tak zwana trzecia droga, czyli Szymon Hołownia i ZSL, PSL teraz, no ale ta znana obrotowa partia, teoretycznie chłopska, która teraz nagle tworzy jeden front z liberałami, by robiła, no oni po prostu przytakują, no nam zarzucają, że nie mamy przyjaciół, jesteśmy skłóceni, a to trzeba dyplomatycznie, a to trzeba się dogadać, a to trzeba być łagodnym. Nieważne godność, honor, interes i obowiązek Polski, to nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest, żeby nas klepali po ramieniu. No to jest ich założenie. Ja szczerze mówiąc nie będę dumny z tego, że ktoś mnie klapi po ramieniu, uśmiecha się do mnie i mówi, że jestem fajny, kiedy mnie okrada. No mi to przyjemności nie sprawia. Mam wrażenie, że ci panowie są zakompleksieni, że nie mają odwagi powiedzieć, w co wierzą, że nie mają odwagi walczyć o to, co polskie, że nie ma to dla nich znaczenia, że będą podpisywać kontrakty, tak jak Pawlak, szkodliwe do 2035 roku z najdroższym gazem. Przypomnę, że nawet Komisja Europejska musiała zareagować, gdy zobaczyła kontrakt między Gazpromem a stroną polską za czasów Platformy i Tuska, więc no cóż mogę powiedzieć, żal, że mieliśmy ludzi tak uległych, że mieliśmy ludzi tak zakompleksionych, że mieliśmy ludzi bez żadnej charyzmy i wiary w Polskę, że nie mieli odwagi powiedzieć, co myślą, że no właściwie gdyby, nie daj Bóg, przejęli władzę, no to co powiedziałby Berlin czy Bruksela, byłoby realizowane bez jakiegokolwiek zająknięcia w Warszawie i to jest po prostu groźne. To jest groźne.
Pytanie też takie się rodzi, bo w kwestii Turowa czy w innych kwestiach to był taki mechanizm trochę warunkowości. Będą zatrzymane środki, dopóki to czy tamto nie zostanie spełnione. Czy jeżeli te warunki byłyby spełnione, to pieniądze do Polski by popłynęły?
No nie bądźmy naiwni. No przecież biorąc pod uwagę wizytę Ursuli von der Leyen, która była już w Warszawie, która potwierdziła i powiedziała: tak, wszystko się zgadza, jestem zadowolona, środki będą uwolnione. W ogóle rozmowa o KPO, i trzeba przypomnieć, W znacznej większości są to pożyczki, to są pieniądze, które trzeba zwrócić. Jest dyskusją, która w mojej ocenie jest tylko i wyłącznie debatą okołowyborczą, to znaczy wstrzymanie, o którym mówił Trzaskowski, że te pieniądze będą zamrożone, aż my wygramy wybory, mają być formą, która ma naciskać na Polaków, która ma pokazywać, dostaniecie te pieniądze, nikt nie mówi o tym, powtórzę, że są to pożyczki, nisko oprocentowane, ale pożyczki, pieniądze, które będzie trzeba zwrócić. Jest to forma szantażu, że jeżeli nie wybierzecie Platformy, to tych pieniędzy nie dostaniecie. I co się okazuje? My tych pieniędzy do tej pory jeszcze nie dostaliśmy i mamy najlepsze wyniki gospodarcze w całej Europie. Halo Europa, bądźcie jak Polska. To jest właśnie to, co mówiłem w trakcie swoich wystąpień i zawsze kończę swoje wystąpienia w Parlamencie Europejskim słowami bądźcie jak Polska. Bądźcie dumni jak Polska, bądźcie efektywni jak Polska, bądźcie bezpieczni jak Polska, bądźcie czyści jak Polska, miejcie wartości jak Polska, miejcie wielkich tak jak Polska. Ja pokazuję, co my wnieśliśmy do Europy i przypominam cały czas, poczynając od wielkich Polaków. My mamy prawo mówić o tym, że chcemy zmieniać Europę, ponieważ daliśmy Europie Kopernika, daliśmy Europie Jana III Sobieskiego, daliśmy Jana Pawła II, daliśmy Marii Skłodowską-Curie, daliśmy wielkich Polaków, którzy zmienili bieg historii na świecie. I mamy coś do powiedzenia. To nie jest tak, że my tylko i wyłącznie staramy się przeciwstawiać, nie zgadzać, ze wszystkimi kłócić i tak dalej, i tak dalej. Taką, przepraszam za język, taką gębę chce nam się przyprawić, awanturników i tak dalej, i tak dalej. My po prostu walczymy o swoje. I z pełną odpowiedzialnością mówię, Polska jest ostatnim bastionem chrześcijaństwa w Europie. Polska jest ostatnim bastionem normalności. Normalności szeroko pojętej, bez względu na de facto na wyznanie. Nie trzeba być gorliwym katolikiem, aby widzieć, że bronimy normalności, że bronimy normalnych zasad, fundamentalnych zasad życia społecznego, w których każdy jest bezpieczny, kobiety są szanowane, a nie de facto zmiany struktury społecznej. Już nie będę wchodził w ekstrema, jakie mają miejsce w Londynie, chociażby w niektórych dzielnicach, gdzie są tak zwane patrole szariatu i kobiety bez względu na wyznanie mają nosić burki. No do tego doprowadziła szaleńcza polityka migracyjna w Szwecji, czy już teraz poza Unią Europejską w Wielkiej Brytanii. A więc dane, jeżeli chodzi, powtórzę, o bezrobocie, o produkt krajowy brutto, o poziom przestępstw, o dług publiczny, o wszystko to, co w krótkim okresie udało nam się zrobić. Chcę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, że my cały czas jesteśmy na dorobku. Oczywiście jest jeszcze bardzo dużo w Polsce do zrobienia. My mamy świadomość tego, ale proszę pamiętać, że po 70 latach komuny w Polsce, po 8 latach rządów Platformy, po wcześniejszych rządach Millera i Kwaśniewskiego, my jesteśmy dopiero ósmy rok. Ósmy rok naprawy Rzeczypospolitej. Ósmy rok to jest dopiero początek drogi i zobaczcie Państwo, jak wiele nam się udało.
8 minut po 22. Rozmawiamy na temat Unii Europejskiej, dokąd zmierza i komu służy. Naszym gościem pan Dominik Tarczyński, poseł do Parlamentu Europejskiego. Jeszcze jedna kwestia, którą myślę, że warto też poruszyć, czyli te kwoty migracyjne, kwoty tych, którzy, no tak trochę też pan poseł o tym wspominał, nie traktowani jak ludzie. Weźmiemy tutaj parę tysięcy, przeniesiemy tam i jak takie klocki.
Jak przedmioty. Ja naprawdę nie zawaham się użyć słów, które pokazują, że ci ludzie są traktowani jak przedmioty, ponieważ w argumentacji tych, którzy chcą siłowej relokacji, pojawia się oczywiście współczucie dla ludzi z ich strony teoretycznie, którzy szukali schronienia i tak dalej, ale z drugiej strony ci ludzie są traktowani jak przedmioty. I ta relokacja, przypomnę, w zeszłym roku nielegalnie trafiło do Europy 300 tysięcy ludzi rocznie. Wyobraźmy sobie, że ten proces trwa 5, 7, 10 lat. Przypominam, został rozpoczęty na szeroką skalę w 2015 roku. 8 lat trwa. W samych Niemczech zaginęło, nie wiadomo gdzie jest, 250 tysięcy ludzi. 250 tysięcy ludzi, którzy przybyli, po prostu nie wiadomo, jak się nazywają, gdzie mieszkają, czym się zajmują, nie wiadomo o tych ludziach nic. I ten proces, który został rozpoczęty, przypominam, w tamtym tylko roku 300 tysięcy ludzi przybyło do Europy nielegalnie. I ten proces, jeżeli go nie powstrzymamy i będzie trwał jeszcze kilka lat, zmieni strukturę Unii Europejskiej i w ogóle Europy w całości. Przypominam, 500 milionów, blisko 500 milionów to jest populacja Unii Europejskiej. Wyobraźmy sobie, że rocznie przybywa nielegalnie do Unii 300 tysięcy ludzi. To jest niepojęte. To szaleństwo trzeba powstrzymać. No nie przeniesiemy całego kontynentu afrykańskiego, połowy Azji i Dalekiego Wschodu nawet do Europy. Nie da się. Jeżeli chcemy pomagać, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to oczywiście można i trzeba pomagać na miejscu. My to robimy. Trzeba pomagać prawdziwym uchodźcom, co zrobiliśmy, jeżeli chodzi o Ukrainę. To zrobiliśmy. Ale nie da się przenieść kontynentów biedniejszych do Europy. To jest samozagłada, to jest proces, który jest niszczący i trzeba go powstrzymać. Nie da się kontynuować tego szaleństwa, dlatego nie ma i nie będzie naszej zgody na to. Dlatego, że mamy świadomość tego, co się dzieje w Szwecji, co się dzieje we Włoszech, co się dzieje na przedmieściach płonącego Paryża. Widzimy to wszystko przez tyle lat i tylko ślepy człowiek by tego nie widział. Ale niestety ta opozycja, która chce wykonywać polecenie Berlina i Brukseli, jest gotowa na takie rozwiązania. Słyszeliśmy to ustami rzecznika ówczesnego rządu Tomczyka, mam na myśli rząd PO-PSL, który mówił, no jesteśmy gotowi przyjąć każdą liczbę. Nie, nie jesteśmy gotowi, nie chcemy, nie zgadzamy się na to.
Takim też paradoksem jest to, że tak jak wspominaliśmy już dzisiaj, Polska przyjęła kilka milionów uchodźców w kraju, gdzie jest wojna, tego najbliższego nam, przygranicznego. I tutaj Unia Europejska jakoś nie widzi tego, że...
No, nie widzi, absolutnie.
Natomiast wycenia na, nie wiem, 100 euro, tak?
100 euro za każdego uchodźcę z Ukrainy, a te kary, które mielibyśmy płacić za nieprzyjęcie chociażby Syryjczyków, to jest 22 tysiące euro. A więc jest to forma rasizmu, jest to forma nierówności, jest to forma zachowań takich najniższych, z którymi ja się nie zgadzam. Jest to też próba wykorzystania tej sytuacji, więc jeżeli tak się zachowują, to po prostu my im wystawimy fakturę za przyjętych Ukraińców. Przypomnę, to jest 8 milionów ludzi, którzy przekroczyli granicę. Wiemy o tym, że około 1,5 miliona ludzi pozostało na tym etapie w Polsce. No, wystawimy fakturę i zobaczymy, co Unia Europejska sobie wyobraża, że oni mogą tylko wystawiać faktury, a co my mamy mniejsze prawa? To my jesteśmy Unia Europejska, to my tworzymy Unię Europejską, wszyscy mamy takie same prawa i obowiązki. Więc jak oni chcą nam wystawić fakturę, to my też im wystawimy fakturę i zobaczymy, jak wtedy będą śpiewać. Zobaczymy, co będą mówić, jak nagle markety niemieckie będą w Polsce zamykane albo ograniczane, albo będą traktowane z taką samą dyskryminacją jak polskie firmy lub polskie decyzje. No nie może być tak, że oni sobie czerpią z polskiej ziemi, prowadzą sobie potężne biznesy, a my się temu przyglądamy i wykonujemy ich polecenia. Nie będzie na to zgody i bez względu na to, jak będą nas nazywać awanturnikami i tak dalej, no kompletnie mnie to nie obchodzi. Mogą nazywać nas, nie wiem, różowymi słoniami i tak będziemy bronić polskiego interesu, bo taki jest nasz obowiązek. To wszystko, ten proces migracyjny, niereagowanie na agresję Putina na Ukrainę, dotyczy przeszłości naszych dzieci i wnuków. To są decyzje, które będą przekładać się na dziesięciolecia. Ktoś, kto nie jest świadomy lub przez egoizm i skupienie się na interesie partyjnym tylko i wyłącznie po to, aby uderzać w polski rząd teraz, jest człowiekiem, który nie myśli o swoich wnukach, nie myśli o kolejnych pokoleniach Polaków.
I na koniec, panie pośle, pytanie o to, czy jest jakaś alternatywa, czy my jesteśmy skazani na Unię Europejską. Prawo i Sprawiedliwość podkreśla bardzo konkretnie, że nie chce wyprowadzać Polski z Unii Europejskiej, nie chce polexitu. Natomiast pytanie, na ile my możemy coś od siebie dać, dajemy, ale żeby Unia Europejska była tym, czym powinna być wedle zamysłu choćby ojców założycieli.
Ale dlaczego mielibyśmy oddać Niemcom Unię Europejską? Dlaczego Niemcy mieliby zawłaszczyć to, co jest nasze? Dlaczego mają zawłaszczać naszą tożsamość i implikować nam tutaj obce kultury, których my nie chcemy? Dlaczego mają nas ubogacać na siłę? Dlaczego my mamy wychodzić teraz z pokoju i trzaskać drzwiami jak obrażone dziecko, skoro możemy zaczekać na wybory w poszczególnych państwach członkowskich? Widzimy, że prawica zdobywa poparcie w Europie teraz. Będzie nowa Komisja Europejska za rok, nowy parlament, o wiele bardziej konserwatywny. To jest to, o czym wspominałem. Nowe siły prawicowe we Włoszech. Mamy już rząd premier Meloni. Widzimy poparcie dla szwedzkich demokratów, konserwatystów w Szwecji. Mamy poparcie coraz większe dla Voxu. Coraz więcej sił, pierwsze sygnały z Estonii oraz z innych państw. Mamy kolejne wybory we Włoszech, mamy wybory w Grecji, centroprawica wygrała właśnie wczoraj, a więc za rok ta komisja będzie o wiele bardziej konserwatywna. Za rok też są wybory do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego my mamy teraz wychodzić, trzaskać drzwiami i zostawiać im Europę? Naszą odpowiedzialnością i powtórzę to, ostatniego, Polska jest ostatnim bastionem chrześcijaństwa i normalności. Naszym obowiązkiem jest zawalczyć o Europę. Pozbyć się tych, którzy chcą zniszczyć Europę. A więc powróćmy do korzeni, zawalczmy o korzenie, zawalczmy o kontynent i wspólnotę, które daje bezpieczeństwo. Nawet w Stanach Zjednoczonych, to co dzieje się teraz na ulicach, jest niestety bardzo niebezpieczne i bardzo niepokojące. Nie mówiąc już o tym, jak wielkim zagrożeniem jest to, co dzieje się między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. A więc zawalczmy, pokażmy, że mamy coś do powiedzenia. Nie oddawajmy pola. Uważam, że Europa i chrześcijaństwo jest nadzieją dla świata teraz, w obecnych wyzwaniach, jest najpiękniejszym kontynentem, o który warto walczyć.
Bardzo dziękuję. Zapraszamy również naszych słuchaczy do rozmów niedokończonych, w których gościem jest pan Dominik Tarczyński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Podejmujemy temat Unia Europejska, dokąd zmierza i komu służy. Przypomnę Państwu numery telefonów dla słuchaczy z północnej części Polski 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 i dla słuchaczy spoza granic Polski dwa numery 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ksiądz Roman Siuchniński z Nakłem nad Notecią.
Witamy,
ja bardzo podziwiam pana posła, tym bardziej, że gdzieś tam przed laty korzystałem w czasie katechez z płytek, które były przygotowane w Gazecie Polskiej jako wywiady z księdzem Gabrielem Amotem, watykańskim egzorcystą. I bardzo mi to pomogło i duże wrażenie robiło. Ale wracając do rzeczywistości tej teraz, ja mam pytanie do pana posła, bo przepraszam, ale właściwie dopiero od pół godziny słucham audycji i mam pytanie o to, bo pan poseł mówił, że jest przygotowywany taki sam wniosek o zbadanie rosyjskich wpływów, ale na Komisję Europejską. Jaka jest procedura dalej z tym wnioskiem, bo jakoś gdzieś mi tam mnie po głowie, do mnie już wrócił więcej, oprócz tej zapowiedzi nic więcej na ten temat nie słyszałem. Będę wdzięczny, jak pan poseł tę sprawę spróbuję przedstawić. Jeśli było wcześniej, to proszę na skróty, a jeśli nie, to proszę rozszerzyć całą sprawę. Bardzo dziękuję i szczęść Boże i gratuluję, bo odwagi panu posłowi to trzeba naprawdę bardzo gratulować. Zresztą świetnie, bo trzeba walczyć.
Bardzo dziękuję. To ważne pytanie. Nie rozmawialiśmy jeszcze o tym. Faktycznie zapowiedzieliśmy, a właściwie wyraziliśmy opinię, że Komisja do spraw wpływów rosyjskich powinna być powołana w Parlamencie Europejskim i nie tyle dotyczyć samej Komisji Europejskiej, ale w ogóle instytucji w Unii Europejskiej, wszystkich. Nie tylko komisji. Jak wiemy, ta największa afera korupcyjna, o której wspominałem wcześniej w pierwszej części, prowadzi, właściwie wiele ich śladów prowadzi bezpośrednio do Rosji. Chociażby przez osobę Iwana Sewidisa, to jest nazwisko, które powtarzam, to jest były poseł do rosyjskiej Dumy, który między innymi wspierał aresztowaną Ewę Kaili od lat, a więc no, byłą aresztowaną wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego. A więc uważamy, że biorąc pod uwagę fakt, że wywiad amerykański przekazał informację o przekazaniu 300 milionów dolarów przez Rosję na lobbying w państwach europejskich, czyli de facto na łapówki dla polityków europejskich, to należałoby stworzyć nie tylko Komisję do spraw wpływów tutaj u nas w polskim Sejmie, nie tylko tą rządową u nas, ale na poziomie europejskim. I uważam, że taki wniosek jak najszybciej powinien być złożony. Oczywiście zaraz będzie potężne larum, będą protesty, spodziewamy się, ale chciałbym zobaczyć głosowanie i nazwiska tych, którzy będą głosować przeciwko powołaniu takiej komisji. Nawet jeżeli ona nie powstanie, to przynajmniej będziemy mieli listę europosłów, którzy zagłosowali przeciw. I wtedy będzie wszystko jasne. Nasze najważniejsze zadanie teraz to są wybory jesienne do Sejmu. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że to będą najważniejsze wybory po 89 roku. Od nich będzie zależało najbliższe 30 lat przyszłości Polski, to w jakim kierunku pójdziemy. Ale za rok będą wybory do Parlamentu Europejskiego i wtedy będzie szansa ocenić europosłów, którzy ze mną zasiadają w Parlamencie Europejskim i zobaczyć, jak głosowali, a więc to jest taki papierek lakmusowy tego, kto po jakiej stronie stoi, czy chce prawdy. To po prostu bardzo prosty test.
Dziękuję. I kolejny słuchacz. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam zapytać pana posła, witam serdecznie księdza prowadzącego i pana posła, Maria Zachodniopomorskie. Chciałam zapytać o, czy Prawo i Sprawiedliwość ma zamiar obniżyć VAT na ubranka dziecięce. Halo?
Tak, to koniec,
tak? Tak, dobrze. To jest tylko takie moje pytanie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie pośle.
Proszę, dziękuję za to pytanie, bardzo ważne, bo właśnie dzisiaj zapadła decyzja o tym, że przedłużamy zerowy VAT na pożywienie do końca roku, a więc na początku proszę pamiętać, że Komisja Europejska nie zgadzała się na ten zerowy VAT. Podjęliśmy decyzję pomimo tego, że Komisja się nie zgadzała, więc podjęliśmy kolejny krok, przedłużenie od dzisiaj VAT-u i oczywiście no, kolejne kroki które mają no, wspierać Polaków i obciążenia związane z podatkami, no to jest jakby podstawa naszego funkcjonowania, stąd obniżenie, stąd PIT dla młodych, obniżenie CIT-u dwukrotne i wszystkie te elementy, które zostały już zrealizowane. Przypomnę to, o czym mówiłem we wstępie, po 70 latach de facto okupacji sowieckiej w Polsce. Następnie po 8 latach rządów Platformy, a wcześniej po rządach postkomunistów, my rządzimy dopiero od 2015 roku i tak jak mówiłem, jesteśmy na początku naprawy Polski. Bardzo dużo udało się zrobić, no ale jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, dlatego mamy odwagę, pokazując to, co zrobiliśmy, to, co obiecaliśmy, prosić o poparcie w trzeciej kadencji, bo tej trzeciej kadencji potrzebujemy, aby dokończyć swoje zapowiedzi, aby zadośćuczynić tym pokoleniom, które były de facto nękane, stąd też 13 i 14 emerytura, ponieważ ludzie, którzy w czasach komuny, a później Platformy były nękane, przypomnę te podwyżki na emerytury to były 3-5 zł, taka była waloryzacja, teraz otrzymują 13-14 emeryturę, stąd też nasza decyzja o 800+, 500+, bo wierzymy w to, że to realnie wspiera rodziny. A więc oczywiście, że tak, no należy obniżać obciążenia, ponieważ one były przez wiele lat za wysokie, a wsparcia dla rodzin nie było, więc no ja jak najbardziej popieram to, aby te uproszczenia były. Wierzę w to, że w trzeciej kadencji takie rzeczy nam się udadzą, dlatego mamy odwagę prosić o to, aby nas poprzeć. Ja to robię właśnie, o to proszę, o to, że ta trzecia kadencja jest nam potrzebna.
Prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Lucja z Mazowsza.
Tak, prosimy.
Ja chciałam powiedzieć coś na temat tej emigracji, tych emigracji, które zalewają Europę. Ja dawno już wiem z różnych przekazów, że w Davos zostało zadekretowane, że państwa narodowe najlepiej będzie, jak znikną. I ta emigracja, taka, no, można powiedzieć, bezchołowie kompletne, to jest po to, żeby niszczyć państwa narodowe. W myśl tych zasad, prawda, z Davos. I nie liczą się koszta. Przecież marsz lewactwa przez instytucje trwa 50 lat. I teraz te emigracje to też mogą trwać latami. Koszta się nie liczą, bo cel jest niszczenie państw narodowych. Bo wtedy ustaną wojny. Tak jest, prawda, ułożone te wszystkie zamysły tych złoczyńców. I jakoś nie wiem, czy ja nie mam racji, bo ja cały czas odbieram to w ten sposób, a nic się nie mówi na to, tylko na ten temat, tylko, prawda, że chodzi o niszczenie państw narodowych, tylko że no, nieszczęście, w ogóle i rozboje i straszne rzeczy się dzieją, ale to są koszta tego, co ci złoczyńcy chcą osiągnąć. To może trwać, oni sobie zaplanowali, że może nawet 50 i 100 lat trwać, a państwa narodowe zostaną zniszczone. A druga rzecz jeszcze chciałam poruszyć na temat 13 i 14 emerytury. Ja jestem starą emerytką i dla mnie, i chcę pochwalić rząd, dla mnie to jest wyrównanie mojej krzywdy strasznej. Ja całe życie pracowałam w drogownictwie i ja między innymi na budowie Gierkówki. Zarabiałam tam dużo, ale były premie inwestycyjne. Nikt nam nie powiedział, a może wtedy nie było takiego zamiaru, że te premie inwestycyjne nie wejdą później do obliczenia podstawy emerytury. I tak się stało. Owszem, dostałam krzyż zasługi srebrny, ale pieniędzy nie dostałam. I jeszcze do niedawna ja miałam emeryturę niecałe 2000. Dopiero teraz, ja zresztą podziękowałam pani Maląg, dopiero teraz to jest to jest wyrównanie mojej krzywdy, jaka mnie spotkała za ciężką pracę, bo ja na drodze, ja pracowałam w laboratoriach drogowych, na drodze, w nadzorze pilnowałam jakości robót, także to była bardzo wielka krzywda. I tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję i czekam na komentarze.
Dziękujemy pani Lucjo.
Jeżeli mogę, bardzo krótko. Jeżeli chodzi o państwa narodowe, no oczywistym jest, że obecna wierchuszka Unii Europejskiej no, dąży do tego, aby stworzyć superpaństwo, aby stworzyć de facto superpaństwo pod egidą niemiecką i aby te granice de facto zniknęły, abyśmy mieli jeden bank europejski, jedną armię europejską, no i de facto jedno państwo europejskie, którym będą zarządzać siły niemieckie głównie w wielu aspektach. To nie podlega dyskusji i tutaj zgadzam się z panią, że te państwa narodowe są solą wokół wielu globalistów, no mówiąc wprost. A jeżeli chodzi o to, o czym pani mówiła, jeżeli chodzi o 13 i 14 emeryturę, to ja chciałem tylko pani podziękować za te słowa, bo kiedy ich słucham, to w takim dużym skupieniu, to po takich słowach po prostu wierzę jeszcze bardziej, że to, co robimy, ma głęboki sens. Więc cieszę się, że pani zadzwoniła i dziękuję za ten telefon.
Dziękujemy. I kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Paweł z Mińska Mazowieckiego.
Na wieki.
Chciałem powiedzieć, że zgodzę się z panią przedmówczynią o tych państwach narodowych. Moim zdaniem jest to robione po to, żeby nas wymieszać i zrobić z tego jeden wielki rynek. Takie jest moje zdanie. Mam parę pytań tutaj do pana posła. Mianowicie, wyczytałem w internecie kiedyś, że pan mieszkał przez jakiś czas w Wielkiej Brytanii. Więc moje pytanie jest takie, dlaczego akurat pan zdecydował się na wyjazd do Wielkiej Brytanii? Dlaczego 2,5 miliona Polaków, 3 miliony Polaków za rządów Tuska wyjechało do Wielkiej Brytanii, a nie na przykład do Austrii czy Hiszpanii? Dlaczego na przykład Donald Tusk na polecenie Niemców zamknął stocznię? Dzisiaj na przykład w Telewizji Polskiej właśnie była wypowiedź pana posła Jakiego na ten temat. Dlaczego właśnie zostały zamknięte stocznie? I dlaczego na przykład w 1992 roku został podpisany traktat o dobrym sąsiedztwie między Polską i Niemcami, na mocy którego Niemcy mają swojego przedstawiciela, są uznani jako mniejszość narodowa w Polsce, mają swojego przedstawiciela w polskim Sejmie. Niemiecka mniejszość narodowa, bo jest uznana na podstawie tego traktatu jako mniejszość narodowa, może się uczyć języka niemieckiego z naszych podatków. I to miało być spełnione lustrzane odbicie w Niemczech. Czyli myśmy mieć swojego przedstawiciela w Bundestagu i polska mniejszość narodowa, która Polacy, którzy są w Niemczech od XIX wieku, mieli być też uznani za mniejszość narodową. Do dzisiaj to jest niespełnione. Dlaczego, idąc dalej, Donald Tusk, zamykając te stocznie, kazał wszystko robić przez Hamburg, a nie przez polskie porty? Moim zdaniem, to jest takie moje zdanie prywatne, że Unia Europejska to tak naprawdę jest niemiecki sojusz kontynentalny i w naturze jest tak zawsze przyjęte, że większy, silniejszy pożera mniejszego. Tylko że natura też wyposażyła pewne mechanizmy, wytworzyły te mniejsze organizmy, słabsze, do obrony. Więc my potrzebujemy właśnie pewnych mechanizmów, narzędzi do obrony. Wracając do tego, co pani powiedziała o tych państwach narodowych i migrantach, tutaj to się mówi, migrantach ekonomicznych. Dzisiaj są budowane statki handlowe. Przy pomocy, tak jak pan poseł mówi, tutaj możemy handlować swoimi towarami właśnie z krajami Bliskiego Wschodu, afrykańskimi. Moim zdaniem też powinniśmy iść do Grecji, Włoch, Hiszpanii, Portugalii i powiedzieć im właśnie, że będziemy nie tylko handlować z krajami Bliskiego Wschodu czy afrykańskimi, ale też właśnie z tymi krajami. I za pieniądze te, które zrobię na handlu w basenie Morza Śródziemnego, będziemy budować marynarkę wojenną, która jest w stanie pomóc takim krajom właśnie jak Grecja, Hiszpania, Portugalia czy Hiszpania czy Włochy w tej przekraczaniu, zatrzymywaniu tej nielegalnej imigracji na wodach międzynarodowych Morza Śródziemnego i odsyłania ich z powrotem do krajów, z których oni przybyli tam, czy z Algierii, czy z Bliskiego Wschodu, tak? I przy okazji taka marynarka, bo to jest budowane w tej chwili, jest budowane, są fregaty, teraz jest, został ogłoszony program Orka. Powinny strzec właśnie morskich szlaków handlowych na Morzu Śródziemnym, żeby zabezpieczyć też polskie interesy, tak? Więc jestem właśnie ciekaw jakby pana opinii w tej sprawie i bardzo dziękuję, Bóg zapłać za to, że mogłem się wypowiedzieć. Wszystkiego najlepszego, szczęście Boże, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, panie profesorze.
Bardzo dziękuję. Dużo wątków i bardzo ważne wątki. Dziękuję, że pan wspomniał o tym. Jeżeli chodzi o odpowiedź na pierwsze pytanie, dlaczego ponad 2,5 miliona Polaków wyjechało, no powód był bardzo prosty. 14% bezrobocia i 5,20 na godzinę. To były stawki, kiedy, no to były najlepsze stawki, jeżeli chodzi o czasy Platformy i PSL-u, a przypomnę, to nie było 30 czy 40 lat temu, to było niecałe 8 lat temu. 5,20 na godzinę to była stawka, 14% bezrobocia tego oficjalnego, a wiemy wszyscy, że było znacznie więcej, bo to już były dane po tym, jak Polacy wyjechali. A więc no, to nie jest moja opinia, jeszcze raz przypomnę, jako polityka Prawa i Sprawiedliwości, tylko dane. Jeżeli mamy porównywać wyniki gospodarcze, no to porównam te dwa albo trzy, które podawałem na początku audycji. Po pierwsze bezrobocie, no to możemy sobie porównać 2,7 w Polsce do 5, w zależności od okresu, w którym badamy. Od 14 do blisko 20, też w zależności od okresu za czasów Tuska. Jeżeli chodzi o dług publiczny, no to wiemy, dlaczego pieniądze z OFE zostały zabrane, 153 miliardy złotych, dlatego, że przekroczylibyśmy 51% długu publicznego, no i Trybunał Stanu, wtedy Tusk by odpowiadał. Jeżeli chodzi o inne elementy, no to nie muszę już przypominać, dlaczego Polacy wyjeżdżali, tylko że różnica między Polakami, którzy wyjeżdżają do pracy, jest taka, że Polacy wyjeżdżają, pracują legalnie, płacą podatki na chociażby angielskie drogi, angielskie szpitale, angielskie szkoły i tak dalej, i wielu wraca. Tak jak ja wróciłem, zdobyłem doświadczenie, zdobyłem język, postanowiłem służyć Polsce. Dzięki temu językowi teraz służę Polsce w Parlamencie Europejskim i wszyscy my wyjeżdżaliśmy, no, ze względu na politykę Tuska i ze względu na to, że po prostu najnormalniej w Polsce nie było pracy. Zdobyliśmy różnego rodzaju umiejętności językowe i teraz możemy służyć nimi w ojczyźnie. Jeżeli chodzi o inne elementy, oczywiście, że tak, jeżeli chodzi o nasze projekty też w ramach Frontexu, jeżeli chodzi o ochronę granic, współpracujemy, więc dane bronią się same za siebie, dlatego że kiedy pokazujemy i zestawiamy na przestrzeni 8 lat, mówię o okresie, kiedy Tusk zostawiał KPRM, kiedy przegrali wybory, nie biorę nawet tego początkowego okresu, tylko 2015 rok, kiedy widzimy, jaki był poziom bezrobocia i powodów wyjazdów oraz ile osób wróciło do Polski i jaki mamy poziom bezrobocia teraz, no to dane mówią same za siebie, my tutaj nie musimy nikogo przekonywać.
Dziękuję. I kolejny telefon. Prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże, Andrzej ze Zgorzelca się
Cześć
kłania.
Boże, panie Andrzej, prosimy.
Wielki szacun pozdrawiam pana posła i ojca prowadzącego, ale wielki szacun, panie pośle, dla pana, jak się mówi, frakcji i dla pana osobiście i ja osobiście.
Dziękuję bardzo.
Z rodziną i ze wszystkimi jesteśmy i trzymamy kciuki, bo zapisem chodzi o to, że kiedyś był owego czasu, głosowałem z początku na SLD. Później dopiero zobaczyłem, jeszcze Kwaśniewski, bo zobaczyłem później, jaki błąd zrobiłem i nie mogłem sobie później darować. I od tej pory powiedziałem, zobaczyłem działanie SLD i tamtych wszystkich łobuzów tak zwanych. To doszedłem do rozumu, to później tak sobie myślałem, jak był głupi, kurczę, to jakieś oświecenie dostałem. Później od tej pory powiedziałem, jak PiS doszedł do władzy, to dla mnie to było tak jak Matka Boża Fatimie, się, że nie mogę takie porównanie w ogóle dać, jak Matka Boża Fatimie objawiła i ostrzegała przed II wojną światową, tak samo PiS dla mnie jest tak właśnie jak Matka Boża, chociaż porównanie może nie na miejscu, wiadomo, bo Matka Boża to wiadomo o co chodzi. Ale tak to tak tam tu chciałem chwilę powiedzieć, a druga sprawa odnośnie tej emigracji. Ja tu mieszkam blisko właśnie, to często w Niemczech jestem, widzę tych ludzie tutaj, Polacy i znajomi, to mówią, a tych uchodźców, bo trochę jest, nie jest tak dużo, ale my ich tam nazywamy ciapate, na nich mówimy tak, przenośni ciapate te wszyscy. No i obserwuję nieraz, no zakupy chodzę do Niemiec często, bo w Niemczech trochę pracuję, to mam euro, to i mogę kupić sobie tam w Niemczech, bo dużo artykuły są, niektóre tanie, niektóre u nas, niektóre tam. I tak obserwowałem ostatnio z kolegą Przedenowską, to te tak zwane ciapate sobie siedzą sobie pod parasolem, piwko popijają, Marlboro sobie palą, a Niemka jak obsługuje, a on wziął tak, ten jeden z tych ciapatych wziął Niemce, rzucił te 2 euro za piwo na stoli, tak jak pieskowi, nie? Ona taka spieszona, czerwona. A kolega mówi, zobacz, mówi, dobrze tym Szwabom, mówi, frajerom, mówi, bo ich naściągali, a oni teraz, kurczę, traktują jak psów, nie? Bo tak to właśnie wyglądało, taka pogarda. Oni elegancko, wie pan, ubrani, eleganckie ciuszki, bo do dobre zasiłki dostajemy. Osobiście widziałem, na przykład tam Sparkasa się nazywa bank. Wyszedł jeden z tych ciapatych żoną i strojgiem tych dzieci.
Panie Andrzeju, może wystarczy, bo wydaje mi się, że to trochę tak nie do końca na miejscu i takie sformułowanie, ja bym tak nie nazywał, bo to są ludzie, mimo wszystko, mimo tego, że możemy mieć jakieś pretensje do nich i są różne sytuacje, w różny sposób się zachowują, więc też chciałbym no, się też od tego odciąć, bo to nie są nasze zdania, nasze opinie jako Radia Maria, tylko Pana, ale też może tak na przyszłość, może w ten sposób, no myślę, że nie wiem, gdzieś tam może z kolegami, ale to nawet wtedy też bym się w ten sposób nie wyrażał o drugim człowieku, bo szacunku każdy człowiek wymaga. Bardzo dziękuję za to, że Pan nas słucha. Mamy nadzieję, że jeszcze wiele skorzysta na tych dzisiejszych rozmowach i nie tylko. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Prosimy, jak Pani ma na imię i skąd?
Agnieszka Kraków.
Słuchamy Pani Agnieszka.
Ja chciałam przede wszystkim, Panie Pośle, też podziękować bardzo serdecznie, ponieważ ja jestem na rencie socjalnej i na tej rencie, prawda, która była zanim dodaliście nam, no przecież to było 85% najniższej renty, to trzeba było po prostu myśleć, czy lekarstwa, czy jedzenie. I bardzo też jestem wdzięczna, prawda, rządowi naszemu za to, że rząd patrzy też na nas i chce nam też pomóc. No i chciałam, Panie Pośle, też podziękować za odwagę i za to, co rząd zrobił i dodać, że cały czas staram się modlić za nasz rząd i powierzać opiece Matki Bożej i Pana Jezusa wszystkich. No, nie będę, dosyć dużo pan powiedział, no, a właśnie, bo teraz na pewno jest dużo lepiej też, prawda, z pracą, no a ja musiałam przejść na rentę, bo z powodu padaczki nie chciał mnie nawet z zakłady pracy chronionej przyjąć i tak to przeszło w latach 90. No. I dziękuję i błogosławieństwa Bożego życzę dla Pana i dla wszystkich z rządu i opieki Matki Bożej.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za dobre słowo. Dziękuję za każdą modlitwę i kłaniam się nisko.
Dziękujemy i odbieramy kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Już na antenie, tak?
Jesteśmy na antenie. Bardzo proszę się przedstawić.
Witam serdecznie. Marcin z Liverpoolu się kłania. Wierny słuchacz Radia Maryja. Kłaniam się ojcu, słuchaczom i no, naszemu dzisiejszemu wspaniałemu gościowi, który od lat ma mój głos. I słucham zawsze wypowiedzi z Parlamentu Europejskiego, ze wszystkich tam instytucji, jakie ogarnia swoim zasięgiem pan poseł Dominik. Jestem naprawdę wdzięczny. Ja dzwonię z Wielkiej Brytanii, z Liverpoolu. Chciałbym zabrać głos na temat, to znaczy większość mojej rodziny, moja żona z dziećmi już wróciła do Polski, ponieważ jesteśmy w trakcie przeprowadzki, wracamy do Polski. Żona już podjęła pracę, dzieci już podjęły szkołę, jest bardzo, bardzo dobrze przez to wszystko przeszły, zaaklimatyzowały się, jest naprawdę fajnie. A teraz przejdę jeszcze do takiej, tutaj chciałbym się wypowiedzieć na obecny temat gospodarczy w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Dosyć tak w ostatnim czasie rzadko jeździłem do Polski, ale każdy przyjazd to był po prostu tak celebrowany przeze mnie i wszystko obserwowałem, co mogłem, tylko dookoła. No i cóż, i tak próbuję moim kochanym rodakom tam w ojczyźnie zawsze wytłumaczyć, jak piękny jest to kraj w stosunku do krajów w tej chwili tutaj zachodu. Jak, no, chociażby tak prozaiczne sprawy, jak te domy, nowe domy, które rosną praktycznie jak grzyby po deszczu. Kiedy się nie przyjedzie, to jest masę nowych domów. Drogi, wspaniałe. Po prostu chodzi mi generalnie o ten rozwój, z którym mamy obecnie do czynienia. Także nawet w stosunku tutaj do klasy średniej na zachodzie, to nasza polska klasa, powiedzmy, no, średnia, czy też nawet robotnicza, no jest niebo a ziemia, jeżeli chodzi o warunki życia, nie? Tutaj jesteśmy tak ściśnięci w takich małych domkach, no wprawdzie każdy ma ten domek, ale to są takie tam szeregówki i praktycznie każdy się gnieździ w Polsce, każdy ma teren wokół swojego domu. No dużo by wymieniać i te zmiany przede wszystkim właśnie w ostatnich latach to są takie, że ja osobiście przyjeżdżając, no przecieram oczy i kiedy jeszcze słucham ludzi, którzy na coś narzekają w naszej ojczyźnie, to ja jestem naprawdę bardzo zdumiony, ponieważ nie wiem, może ja jestem, oczywiście nie pracuję tam, nie przebywam tam na co dzień, ale naprawdę utyskiwanie na obecną sytuację w Polsce to jest troszeczkę chyba takie nadużycie, to jest moim zdaniem nie na miejscu, bo jest naprawdę świetnie, jest pięknie, jest, no już nie wspomnę, bo to są sprawy oczywiste, ta czystość na chodnikach, ten spokój wszechobecny, że tak powiem. Nie wiem, bo tam do dużych miast nie jeżdżę, ja mieszkam w małej miejscowości, natomiast no kilka tam miejscowości wielkich naokoło mamy, ale to większych, znaczy, ale to naprawdę, no wszystko jest tak czyste, tak piękne. I zastanawiam się, tak chciałbym właśnie ten fenomen pojąć, dlaczego rodacy w ojczyźnie, no, na co narzekają, nie wiem, jest mi tutaj, jest to dla mnie takie niewytłumaczalne i chciałbym to pojąć, może pan poseł Dominik wraz z ojcem, może da w dalszej rozmowie słuchacze będą
w stanie. Ja z przyjemnością odpowiem na to pytanie, bo mam wrażenie, po pierwsze, że osób narzekających jest jednak coraz mniej. Osób zadowolonych, co pokazują badania, ale też wyniki wyborów. Z tego, co robimy, jest sporo, bo przecież wygraliśmy 8-krotnie, 2-krotnie wybory parlamentarne, wybory samorządowe, 2-krotnie prezydenckie, wybory europejskie, a więc tych osób zadowolonych z tego, co robimy na przestrzeni 8 lat jest naprawdę sporo. Wygrywaliśmy wybory, ale też no niestety są środowiska w Polsce, środowiska medialne, które nakręcają no bardzo złą atmosferę, budują no czarny PR, jest takie czarnowictwo. Przykładem takim jest no taka bardzo negatywna kampania w przypadku karabinka Grot, który produkowany był przez polskie zakłady, czy generalnie sytuacji w Polsce, ale takie strategiczne, no to było ich dużo. Ja mieszkałem w Londynie przez 5 lat. Wróciłem do Polski i widzę potężną różnicę. Ja myślę czasami, kiedy słyszę czy czytam takie narzekania ze strony niektórych środowisk medialnych, to myślę sobie, trzeba by było tym ludziom dać zamieszkać na przykład w Szwecji, na 3 miesiące, albo w Brukseli. Ja mieszkam w centrum Brukseli, kiedy jestem w Parlamencie Europejskim i widzę, jak wygląda tam życie. I ja myślę, że bardzo szybko doceniliby spokój, bezpieczeństwo, czystość, wszystko to, co w Polsce mamy, czego nie mają już stolice europejskie. Tak bardzo chcieliśmy być Europejczykami. Tak bardzo chcieliśmy być nowocześni, tak bardzo chcieliśmy być w tym ekskluzywnym klubie tych, którzy są zamożni. A teraz, no, naprawdę cieszę się, że udało nam się osiągnąć poziom, o którym marzą w Europie, szczególnie jeżeli chodzi o południe Europy. no, to jest sytuacja faktycznie nieporównywalna. Kiedy wyjeżdża się na jakiś czas i wraca do Polski, no to wtedy widać ten kontrast, potężny kontrast.
Dziękuję. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie ojca, pozdrawiam naszego gościa, ojca Tadeusza Rydzyka. I dzięki, panie pośle, za tę posługę myślenia, za przybycie. To jest też wielki wysiłek dotrzeć do Torunia i tak dalej, na pewno kosztem wielkiej mobilizacji, powiedziałbym mi tak, ale tu wiadomo, pan prosto dzisiaj chyba z Brukseli do nas,
tak,
prawda?
Tak, dzisiaj przyleciałem, ale to wielka radość. Dziękuję ojcze za zaproszenie.
Jutro zaraz do Brukseli, prawda?
Tak.
No właśnie, tak warto wiedzieć, żebyśmy wiedzieli, jak to wygląda. To nie są takie kokosy, znowuż tak. Ale ja do tego pana właśnie z Liverpoolu. Proszę pana, dlaczego tak myślą ludzie? Dlaczego tak myślą? Bo media, bo dziennikarze, albo inaczej powiedziałbym manipulanci, nie? Dziennikarzy już powoli się dorabiamy, ale jest ich jeszcze mało. Takich, którzy rzeczywiście mówią prawdę i są zatroskani o człowieka, o ojczyznę, o dobro, o cywilizację naszą łacińską. Jest już trochę, ale tylko trochę. Trochę. Można policzyć ich bardzo, bardzo szybko. Tak mało jeszcze. Chociaż już żeśmy zdrowi. Przed nami jeszcze daleka droga. Przepraszam, coś mi znowu przypadło. Tak, w każdym razie media. Dlaczego? Też byłem 5 lat w Niemczech i widziałem, co się dzieje. I tylko mówiłem, wtedy patrzyłem na to i mówię, Matko Boża, uratuj Polskę. Co możemy zrobić, co ja mógłbym zrobić dla Polski? I to jest dla mnie cud, że przyszło Radio Maria i z niczego przyszła idea. Jakoś Pan Bóg pomógł i ludzie. I do dzisiaj ludzie, część ludzi rozumie to i wspiera dobro. Tak, ale tych mediów mamy za mało. Większość mediów dalej jest na usługach niepolskich. To jest interes światowy. Interes tych inżynierów świata, tych socjalistów, tych powiedziałbym twórców tego socjalizmu, miliarderów, jak mówi pan profesor, zresztą Belk, mieszkający w Polsce, Dawid Engels. Tak. Właśnie. My jeszcze w Polsce to rozumiemy. Jeszcze substancja społeczna w Polsce jest niezepsuta. Ale to psucie idzie bardzo mocno. Idzie przez, wpływają na młodzież. Młodzież jest emocjonalna. Wpływają przez internet. Młodzież właściwie jest w internecie, siedzi. Tak. Dlatego warto o tym wiedzieć. A internet jest przeciwko zmianom w Polsce. To tak mniej więcej, jak usłyszeliśmy tego Webera, czy von der Leyen kiedyś, a teraz Weber, przeciwko temu, co chcą Polacy, wprost mówią. Wprost mówią Niemcy, to jest coś strasznego. To jest coś strasznego i oni pracują nad tym. Oni na pewno mają swoją strategię i wpływy, i pieniądze, i swoich ludzi. A poza tym, co jeszcze jest? W Polsce tak zwanymi Polakami niszczą Polskę. Mówię tak zwanymi Polakami, za profesorem Legutko bym powiedział, że nieszczęściem Polski jest to, że elita, ci, którzy uważają się za elitę polską, są wpływowi, oni są zafascynowani, ubóstwiają Unię Europejską, to, co nie polskie, co to, co niemieckie, trzeba tak powiedzieć, tak, ubóstwiem, a nienawidzą Polski. Nienawidzą Polski, to słyszymy. Ja raz po raz, jak słyszę to, co dzieje się w Unii Europejskiej, te wypowiedzi, te ataki na Polskę, to wpływanie, żeby szkodzić Polsce, to jest coś niebywałego. Tego nie ma w Grecji, tego nie ma w Niemczech, tego nie ma we Francji, tego nie ma we Włoszech. Opozycja tego nie robi na szkodę własnych ojczyzn, czy gdzie indziej jeszcze, a u nas to jest. No trzeba pracować, trzeba modlić się i pracować i wychowywać, czuwać nad Polską. Czuwać nad Polską właśnie już w tym najmłodszym pokoleniu, w tym młodym pokoleniu, bo to jest niebezpieczne. Oni manipulują młodzież przez emocje, przez przeróżne propozycje różnych doznań i tak dalej, przez obiecywanie wolności, ale bez prawdy. To nie ma wtedy wolności prawdziwej. Także ja bym powiedział media, ale i praca. Modlitwa też i katolicy nie mogą być tutaj jacyś obojętni, śpiący za przeproszeniem. Mówi się, że katolicy to jest śpiący olbrzym. Ja bym powiedział, że w Polsce nie wszyscy katolicy są śpiący, ale wszyscy powinni wziąć się do pracy. Jeden do drugiego mówić. Jak ja słyszę, jeszcze panie pośle, że patrzę na te różne takie spotkania, te niby polityczne, jak ja słyszę te steki słów, którymi powinni się wstydzić, jak ja słyszę te seanse nienawiści, jak widzę, słyszę, no to jest coś niebywałego. Robią to, co robił Lenin, jak chciał rewolucję zrobić, Stalin czy Hitler. Takie budzenie, niestety tak jest. To jest budzenie nienawiści. To jest budzenie, oni są gotowi zrobić w Polsce Jugosławię. Żeby Polacy sobie skoczyli do oczu. Żeby tylko wygrać. Bo bądźmy mądrzy. Za tych ludzi też się modlić. Nie wet za wet. Nie. Ale modlić się, no i czynić dobrze. Przepraszam. Bardzo dziękuję. Wszyscy do pracy, tak bym powiedział. Do pozytywnej pracy. Prawdzie i miłości. To jest ojczyzna, Polska jest ojczyzną nas wszystkich, i wierzących, i niewierzących. I tych, którzy należą do partii prawicowych i do innych. A co po lewicowych zupełnie, panie pośle, to po tym, co zobaczyłem, spotkania te ostatnie, jest to bardzo wielkie dla mnie wrażenie zrobiło, i jak zobaczyłem w Kazachstanie, ten kraj, w którym jest moc potomków zesłańców, którzy bardzo cierpieli, ich ojcowie, dziadkowie, tak? Jak zobaczyłem obóz, jakie obozy robili komuniści. I mówię, teraz należeć do partii komunistycznej, to jest coś nienormalnego. Co robili marksiści. I to... wchodzić w to, a Europa jest w dużej mierze też marksistowska. Oni powracają. Nie pamiętam, Juncker czy to Timmermans w Trierze przecież przemawiał na rocznicę chyba urodzin Marksa. I to w kościele protestanckim, w Bazylice Konstantyńskiej. To jest bardzo stara bazylika, która jest protestancka. I tam odsłaniali pomnik Marksa, dar od Chińczyków w Niemczech. Widzimy, w którym kierunku, zresztą patrzmy, jaka jest genealogia chociażby pani tej Merkel. Ona do końca należała do FDJ. Jeździła tym pociągiem przyjaciół do Moskwy. Tam ożeniła się później z tym Merklem i rozwiedli się. Tak, ale inni też. Lewica. Timmermans. Ile lat był ambasadorem Holandii w Moskwie. Ciekawe, jakie ma powiązania. I tak dalej. No, także, no i ten marksizm. to jakoś są zachwyceni tym. Zachód jest w dużej mierze zachwycony tym. Zapomnieli, ile krzywdy robił komunizm, marksizm, jakie są korzenie, jakie, no, jakie idee oni czy ideologie wyznają. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, ojcze, za dobre słowo i
no, dziękuję bardzo. Dziękuję i życzę siły, panie pośle.
Bardzo dziękuję.
I wszystkim, którzy dla Polski pracują, a którzy są przeciwko, opanujcie się, zastanówcie się. Zły to ptak, który własne gniazdo kala. Zły to ptak. I ci, te nazwiska takich w tym parlamencie europejskim, aż mnie wstyd. Nieraz słyszę również od Niemców. Mam przyjaciół Niemców i są zadziwieni, że są tacy Polacy przeciwko swojej ojczyźnie. No nic, ale no Pan Bóg ma wielki ogród na tym świecie. Dziękuję.
No to jest właśnie to, o czym mówiłem, że Polska jest bastionem Europy, a my jesteśmy milczącą większością tutaj, my katolicy.
Zapłać i kolejny telefon. Bardzo prosimy.
O, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Elżbieta, województwo dolnośląskie.
Słuchamy pani, witam. Elżbieto.
Przepraszam, witam księdza prowadzącego i pana posła. Słucham państwa tak, codziennie prawie od pół do dziesiątej. Jestem wypowiedzią dzisiejszą pana posła zachwycona. Panie pośle, oby więcej takich ludzi było, bo to, co robi PiS i Donald Tusk, to po prostu, powiem tak, to dla mnie jest niezrozumiałe, niepojęte. A ci, którzy siedzą tam w Brukseli, ci, którzy najeżdżają tak na swój kraj, na siebie, to dla mnie też jest niepojęte. Przynajmniej, jak pan dobrze wie, powinni nas bronić i tak dalej. Można by pan, jednemu się podoba to, drugiemu nie podoba się. Ale tak jak w tym wypadku, jak już ktoś rozmawia, pani Ochojska, tak, jedzie na Polskę, to ona ma drogę otwartą. Przecież jej nikt nie każe wracać z Polski. Nie podoba się Polska, skończy się na przyszły rok kadencja. I proszę bardzo, by sobie pojechać. A wracając do rozmów. Panowie, którzy tam jesteście, rękami, nogami róbcie wszystko, żeby ta migracja nie przyszła do Polski, bo to będzie po prostu, nie wiem, strach wyjść na ulicę, otworzyć drzwi, bo jeśli ci ludzie wejdą w nasz kraj, to będą gwałty, zabijania i tak dalej. I oni, z tego wiadomo, oni nie chcą tutaj siedzieć, bo chcą jechać do Niemiec, przykładowo, bo jest duży socjal. Ale z drugiej strony, jeśli Niemcy są tak trwani, tak mądrzy, to niech sobie biorą tyle ludzi, ile chcą, ale niech nam narzucają do tych innych państw, że sobie po prostu te odrzutki, które zostaną niepotrzebne, wrzucą do kraju. A ten kraj, który nie weźmie, to będzie płacić karę. To dla mnie to po prostu jest parodia, co Niemcy i Francja, bo też prawa ręka praktycznie jest, co oni wymyślają. Dlatego panowie, róbcie wszystko rękami, nogami, brońcie tą naszą Polskę, bo
Dziękujemy pani Elżbieto.
Mogę przyrzec, że nigdy nie zgodzimy się na te rozwiązania, które komisja proponuje w sprawie nielegalnych imigrantów. Dopóki rządzimy, nie będzie zgody na lokację nielegalnych imigrantów w Polsce. Takie przyrzeczenie mogę złożyć dzisiaj.
Dziękuję serdecznie. 3:23 trwają rozmowy niedokończone. Przypomnę, naszym gościem jest pan Dominik Tarczyński, poseł do Parlamentu Europejskiego. Podejmujemy temat Unia Europejska, dokąd zmierza i komu służy. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze.
Teraz i zawsze.
Czy podwinęłam się do...
Tak, jesteśmy już na antenie, proszę się przedstawić.
Nazywam się Mariona i dzwonię z Mysłowic, z Górnego Śląska. Chciałam pozdrowić ojca prowadzącego i bardzo szlachetnego posła, naszego rodaka. Chciałam tylko powiedzieć tyle. Mam mamę, która ma 80 lat i 10 lat temu Nie było ją stać nawet na leki, a w tej chwili po prostu stać ją jest na leki, stać ją, żeby sobie coś odłożyć. I dziękuję bardzo za to, że mamy tak wspaniałego posła i w ogóle po prostu dziękuję za rząd, który mamy w tej chwili i chciałabym i jestem pełną mocą i przekonaniem, że będzie dalej nam służył, nam jako Polakom, którzyśmy naprawdę bardzo dużo w życiu przeżyli i właśnie odbudowujemy się teraz na tej ludzkości dobrej po prostu, który rząd umie pokierować PiS-u dziećmi, dorosłymi, młodzieżą. W ogóle dziękuję serdecznie Radio Maryja i chciałabym tylko panu posłowi po prostu życzyć dużo cierpliwości, wiary i żeby po prostu nie wątpił w nas, w Polaków, a wszystkich Polaków, którzy są przeciwko własnym rodakom, chciałabym im życzyć, żeby otworzyli oczy szeroko i żeby po prostu zjednoczyli się i jaką mamy dobroć, jaki mamy piękny kraj i po prostu ludzi, których o nas walczą w tej chwili o nas walczą, o wszystko walczą, żeby nam było dobrze i żeby tego po prostu, żeby się zjednoczył nasz naród i żeby Matka Boska miała ich w swojej opiece i dziękuję za takiego posła, za takiego naprawdę wyjątkowego, żeby po prostu dalej nas bronił i chronił nas, a my Polacy, żebyśmy się zjednoczyli, bo bardzo jesteśmy narodem katolickim.
Bardzo dziękuję. Boże, mogę tylko powiedzieć, że absolutnie nigdy nie zwątpiłem w Polskę, nigdy nie zwątpię w Polaków. Z wielką dumą zawsze, w każdym miejscu na świecie, a teraz bardzo dużo podróżuję w związku z pracą, zawsze z wielką dumą mówię, jaką cząstką wielkiego narodu jestem, z wielką dumą mówię o Polsce. Dziękuję, naprawdę dziękuję za dobre słowo z pani strony.
Dziękujemy. Proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoniłem z Łodzi.
Słuchamy.
Ja też chciałem za jedną rzecz bardzo podziękować. Za to, że dobrze nas reprezentujecie w Unii Europejskiej jako ogólnie, jako kulturę narodową, że tak powiem. Na pewno Jan Paweł II jest was dumny, ponieważ niestety opozycja wybrała już, jak gdyby można powiedzieć, życie bez ojczyzny, czyli oni się całkowicie pozbawili obowiązków. Ja nie widzę, żeby oni jakikolwiek od kilku lat jakiekolwiek obowiązki wypełniali. Czyli oni się. I teraz widzimy właśnie efekt, całkowita degradacja. Co oni mówią? Oni nawet nie wiedzą, co mówią. Oni chcą być Europejczykami, ale zapomnieli o jednej rzeczy, że kultura europejska składa się z kultur narodowych. Oni to całkowicie zapomnieli o tym, wstydzą się. Dlatego wy jesteście dumni i wnosicie do Europy to, o co prosił Jan Paweł II. I dlatego jesteśmy wam bardzo wdzięczni za to. I wdzięczni to, co robicie tutaj w Polsce, bo wy nam uświadomiliście, że my nie jesteśmy jako naród narzędziami do budowania państwa, tylko państwo jest dla człowieka i wszystkie te sprawy, które wy załatwiacie, to załatwiacie dla człowieka, bo po prostu wy kochacie i szanujecie ludzi. No i dlatego prowadzicie taką politykę, dlatego emanujecie tą polską kulturą i to jest... Jesteśmy z was dumni po prostu i będziemy nas zawsze popierać. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję.
Bóg zapłać, dziękujemy. Panie pośle, dopytam, bo dzisiaj też nie brakuje takich, którzy zarzucają świętemu Janowi Pawłowi II to, że on był orędownikiem Polski w Unii Europejskiej. Tylko właśnie pytanie, w jakiej Unii Europejskiej i w jaki sposób nie. Jan Paweł II się wypowiadał na ten temat.
To nie może być zarzut wobec świętego Jana Pawła II, dlatego że to, o czym mówiłem na początku, nasza decyzja o wstąpieniu do Unii Europejskiej była decyzją wyrwania się z łap komunistów. My nie mieliśmy alternatywy. Jedynym sposobem na to, aby wyrwać się z rąk, z łap największego zła w historii ludzkości, czyli komunizmu, było wstąpienie do Unii Europejskiej, ale oczywiście to nie jest tak, że było to wejście bezkrytyczne, bez świadomości zagrożeń i bez kierunków, które widzieliśmy, ale naszym zadaniem było zawalczenie o kontynent. Kiedy w 1920 roku broniliśmy Europy, to nie myśleliśmy tylko i wyłącznie o okresie kilku lat, tylko myśleliśmy o przyszłości. Teraz, kiedy walczymy w Unii Europejskiej o naszą tożsamość, o chrześcijaństwo, jako o chrześcijańską etykę, wiarę, jeżeli o kulturę, jeżeli chodzi o wszystko to, kim jesteśmy, chrześcijaństwo jest naszym DNA. Więc nie możemy się go wyzbyć. Musimy bronić tego, kim jesteśmy. A więc nie można robić zarzutu wobec sytuacji, w której musieliśmy zrobić krok do przodu. A chcę przypomnieć o jeszcze jednym elemencie, że ta większość w Parlamencie Europejskim, lewacka, bo nawet nie lewicowa, ale lewacka większość, to jest krótki moment w historii Europy. On przeminie. Ale aby przeminął, my musimy wziąć czynny udział w tym, aby Europę obronić. To nie jest tak, że my jesteśmy skazani na te rządy, na taką Komisję Europejską, na taki Parlament Europejski. Nie. Widzieliśmy już różne trendy w historii Europy. I ten trend lewicowy, jeżeli zapateryzm mógł minąć w Hiszpanii, jeżeli upadła żelazna kurtyna, jeżeli upadł komunizm w tej formie, którą znamy, jeżeli upadł faszyzm, jeżeli upadały wielkie potęgi, to i Komisja Europejska, która nęka państwa narodowe, przeniknie jako zjawisko polityczne. Ja bym nie postrzegał tego jako elementu, z którym nie można sobie poradzić. Wręcz przeciwnie. Możemy zawalczyć Europę, ona może powrócić do korzeni. Tak widzę też swoją rolę w Parlamencie Europejskim, aby być cierpliwym, aby być wytrwałym, aby wierzyć w nasze zdolności, wierzyć w nasze talenty, wierzyć w odwagę osobistą oraz siłę narodu polskiego. Ja w to wierzę. Ja w to autentycznie i szczerze wierzę. Za każdym razem, kiedy wychodzę na mównicę w Parlamencie Europejskim, mówię głosem kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy wybrali mnie w Świętokrzyskiem i w Małopolsce. Ja wiem, że zostałem posłany, aby być posłem, aby mówić głosem tych, którzy mnie tam posłali. I ta odwaga, ta siła jest potrzebna do tego. I autentyczna wiara w nasze osobiste talenty i w możliwości narodu. Ja w to wierzę, a więc wierzę w to, że Europę można zmienić, po pierwsze uchronić, po drugie zmienić, że możemy być szczęśliwymi Europejczykami. Ale po pierwsze Polakami dumnymi, którzy z podniesioną głową wchodzą na salony europejskie, podróżują po Europie, ale też jeżeli mają ochotę, zostają w Polsce i mówią: jestem szczęśliwy, że tutaj mieszkam i żyję.
Dziękuję. I odbieramy kolejny telefon. Prosimy.
Szczęść Boże jeszcze raz, ojcze.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam europosła pana, którego bardzo cenię, bo za odwagę.
Kłaniam się.
Chciałabym, moje na imię Danuta z Dolnośląskiego dzwonię. Ja, moje myśli są inne. Tusk, my Polacy płacimy za stołek Tuska w Europarlamencie. Kiedy po tragedii smoleńskiej, gdzie był zamieszany w to wszystko, Merkel, Putin i Tusk są w pakcie, którym było uzgodnione, gdzie kto do czego ma należy. I po prostu Tusk w tej chwili boi się Putina, Rosji, więc potrzebuje obstawę, potrzebuje to wszystko nie przed PiS-em, tylko po prostu boi się o swoją rodzinę, o siebie, więc ma nóż na gardle, dlatego tak szaleje. A ci pozostali to są pionki, może dostali więcej pieniędzy, może nie wiem, ale myślę, że to tak wygląda. I po prostu nie wiedzą jeszcze, w czym są, ale to w pewnym momencie wszystko wyjdzie na jaw. Także ja wierzę w to, że to, co się dzieje w tej chwili, to jest... My płacimy po prostu za to, że pan Tusk był na takim stanowisku, na takim stołku. Życzę powodzenia i siły i wierzę, że wygramy. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję, jeżeli mogę się odnieść jednym zdaniem. Na pewno jest w Tusku jakiś element lęku, zobowiązań, ale myślę, że to wszystko zaczęło się znacznie wcześniej. Myślę, że Tusk rozpoczął swoją ścieżkę, którą sam wybrał w momencie, kiedy przyjął pieniądze od Niemców na tworzenie swojej pierwszej partii KLD. To była świadoma decyzja, to było zobowiązanie, które podjął i od tamtego momentu no miał to zobowiązanie wobec Niemców, no i później już po prostu jak domino wszystko poszło, te wszystkie zobowiązania niemiecko-rosyjskie wynikały z tego, że po prostu Tusk został stworzony przez Niemców. To oni mu pomogli przecież zaistnieć. Bez tych pieniędzy niemieckich nie miałby na pierwszą partię i wszystko, na pierwszą swoją partię. I wszystko potoczyło się automatycznie. Nigdy z tej drogi nie zrezygnował. Wręcz przeciwnie, pogłębiał te relacje, wykonywał polecenia, za to dostał awans i ten stołek europejski. I chyba mu to nie przeszkadza. Nie przeszkadza mu wszystko to, o czym możemy teraz mówić z perspektywy historii. I wierzę w to, że on już nigdy, że już nigdy nie powróci do rządu. Wierzę w to, że wygramy te wybory, ale oczywiście trzeba dużo pracy, bo jak mówiłem, te wybory jesienne będą najważniejszymi wyborami po 89 roku i faktycznie nawet na najmniejszym szczeblu, na podwórku trzeba po prostu rozmawiać, przekonywać, zachęcać. To będzie ostry bój, to będzie bardzo ważna batalia.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewicza.
Teraz i
pozdrawiam
zawsze.
Bardzo serdecznie szanownego gościa, pana posła i ojca prowadzącego. Mam na imię Teresa, dzwonię z Kalifornii. Przedstawiam się jako dziecko wojny. I nie będę mówiła o tym, co przeżyłam, ile wyborów i tak dalej, bo to jest nie na ten temat, ale po prostu chciałam się zwrócić do wszystkich rodaków, do wszystkich Polaków, którzy w tej chwili mieszkają w Polsce i mają jedyną szansę wybrać ponownie Zjednoczoną Prawicę, bo inaczej to będą dzieci, wnuki przeżywać to, co ja przeżyłam jako dziecko, później dorastająca, później i tak dalej, i tak dalej. Znalazłam się tu poza granicami Polski, po stanie wojennym, to są już odległe lata, ale na nic nie narzekam. Szanuję tutaj, gdzie jestem i szanuję bardzo, bardzo szanuję Polskę. I to jest tylko mój wielki apel do wszystkich rodaków. Błagam na wszystkie świętości, głosujcie, bo inaczej to będzie z nami Polakami bardzo źle. Bardzo dziękuję i chciałam jeszcze wrócić do takiego hasła, które jest związane z Radiem Maryja, a mianowicie wtedy, kiedy była sprawa w sądzie i kiedy tam ta pani spotkała się z tą młodą dziewczyną, która tam przeszkadzała w modlitwach i powiedziała, że została wychowana przez niepolskich Polaków. I ja teraz mam taką sytuację, ponieważ jestem tutaj w środowisku międzynarodowym, jedyną Polką, byłam bardzo głaskana, jak to się mówi, po głowie i po plecach za to, co Polacy zrobili dla Ukraińców, a później nagle spadła ta straszna sytuacja związana z naszym ukochanym Ojcem Świętym i później wszyscy podchodzili do mnie, nie martw się, nie martw się, my wiemy, że Polacy, którzy są w Polsce, to są dobrzy, a to, co robią, to są niepolscy Polacy. Takie hasło teraz za mną chodzi. Także czasem hasła, które są na widowni w radiu, nie w radiu, tylko w telewizji, robią swoje. A te hasła, które się pokazują, to ja w ogóle nie zwracam na to uwagi, bo niektórzy sobie tłumaczą, ale ja mówię, to nie o to chodzi. Także jeszcze raz dziękuję bardzo za tą audycję. Dziękuję. byliśmy Europejczykami, jesteśmy Europejczykami, ale w pierwszej kolejności jesteśmy Polakami i brawo. Szanujmy się.
Brawo.
Bardzo
dziękuję.
Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam pana posła.
Kłaniam się nisko.
Dziękujemy. Panie Tereso, pozdrawiamy Polaków w Stanach Zjednoczonych.
Absolutnie. Bardzo dziękuję słowa. Za ten telefon. Dziękuję za przypomnienie. Tak, jesteśmy Europejczykami, ale po pierwsze jesteśmy Polakami. To jest, myślę, bardzo ważne i trzeba o tym przypominać, że no nie ma Europy bez Polski.
Dziękuję bardzo. Prosimy Radio Maryja. Bardzo proszę, halo.
Halo?
Prosimy.
Halo?
Tak, jesteśmy tak, już. Proszę się przedstawić.
Tak, mam na imię Iwona z Krakowa. Bardzo często słucham tych rozmów niedokończonych właśnie jak gotuję posiłki na kolejne dni. I no jestem zachwycona dzisiejszą audycją. Jestem w ogóle bardzo, bardzo taką wierną zwolenniczką pana posła.
Dziękuję.
Jestem, można powiedzieć, z tego pokolenia 40-latków, którzy no, przeszli takie dziwne czasy, bo i troszkę wdepnęliśmy w tą nowoczesność i te nowe czasy, ale też jeszcze jesteśmy bardzo głęboko zakorzenieni w tym, co było kiedyś. I pamiętam, jak moja babcia pamiętam, jak była małą dziewczynką, kiedy ona mówiła, wiesz, już zaczynały się takie dziwne sytuacje związane też z tym, że bardzo mocno te środowiska LGBT zaczynały tutaj działać, że przyjdą takie czasy, że będzie ciężko odróżnić kobiety od mężczyzny i nasze role. I ja jestem bardzo wdzięczna panu posłowi, że właśnie ma taką odwagę, jako mężczyzna też, po prostu takie cechy uzewnętrzniać takiego obrońcy, można powiedzieć, bo też z tym się zawsze kojarzy mężczyzna, że oni nas bronią, nas kobiety. No i łzami się kręci właśnie, kiedy myślę o tych środowiskach właśnie niemieckich czy Europy, która jest taka bardzo nowoczesna, kiedy to kobiety właśnie boją się o swoje życie i zdrowie. I to jeszcze jest spokojnie pod tym względem i myślę, że to jest ogromna praca właśnie takich ludzi jak pan poseł, jak PiS, jak Zjednoczona Prawica, więc ja na pewno będę głosować na was i mam nadzieję, że wszędzie. Nie wstydzę się też, nie boję się mówić, chociaż pracuję w korporacji też zagranicznej, o tym, że jestem właśnie za rodziną, za Bogiem i za prawdą, którą że w sumie Europa miała zawsze gdzieś wpisaną mocno. Jeżeli się cofniemy w ideę w ogóle Unii Europejskiej, to były bardzo dobre wartości. Trochę to się przepoczwarzyło i teraz tak wygląda i dobrze, że są jeszcze tacy ludzie jak pan poseł, jak Radio Maryja, które też po prostu głosi takie prawdy, więc to nie jest żadna obłuda, ja się tego nie wstydzę i czasem jest to różnie odbierane w środowiskach.
A z jakiego miasta pani dzwoni, jeżeli mogę zapytać?
Ja dzwonię z Krakowa.
O, to mój okręg wyborczy, bardzo mi miło, cieszę się.
Tak, także ja bardzo, bardzo dziękuję raz jeszcze, bo jestem taka po prostu mocno uduchowiona dzisiaj i wiesz, że będzie dobrze, także walczymy na jesień i dalej, kolejne lata,
bardzo
pracujemy
dziękuję.
Ciężko na to. Dziękuję. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem, pozdrawiamy. Pani Iwon, tak patrzę na zegarek, 7 minut nam zostało, panie pośle, do końca. Myślę, że możemy już takie podsumowanie powoli rozpocząć. Unia Europejska, dokąd zmierza i komu służy? No właśnie, też na podstawie tego, co się tutaj wydarzyło dzisiaj w rozmowach niedokończonych, co pan poseł miałby do dodania, jeżeli chodzi o takie podsumowanie, jakie wrażenia, czy jakie myśli po tych też głosach naszych słuchaczy?
Jestem absolutnie uskrzydlony, szczególnie ten ostatni telefon. Dziękuję pani Iwono, naprawdę dziękuję za dobre słowo, za taką energię pozytywną, za takie poczucie tego, że wszystko będzie dobrze i tą wiarę, bo na tym mi zależy. W jakim kierunku idzie Unia? No Unia idzie cały czas w takim kierunku lęku, strachu, ograniczeń, niebezpieczeństwa, tego, co widzimy na ulicach Malmo czy innych, nawet Brukseli. Ja tego doświadczam codziennie. Ojciec dyrektor wspominał, ja dzisiaj rano rano przyleciałem, jutro rano wracam i ja dzisiaj rano widziałem, co się dzieje na ulicach Brukseli. Nie będę już szczegółów opisywał, ale to jest po prostu bardzo smutne i bardzo przykre, więc to nie jest jakieś wyobrażenie, tylko doświadczenie życia codziennego. A z drugiej strony przez ostatnią godzinę usłyszeliśmy kilkanaście telefonów ludzi szczęśliwych, ludzi w różnym wieku, ludzi wdzięcznych, ludzi pozytywnie nastawionych, kochających Polskę, wierzących w Polskę, zauważających zmiany. Ja pamiętam podczas mojej ostatniej wizyty w Radiu Maryja, no te rozmowy były trochę inne. One skupialiśmy się na sposobie rozwiązywania problemów, i dzisiaj zresztą też, ale te podsumowania i taka retrospekcja, spojrzenie na kilka lat wstecz, no dodają nam, politykom, wiary w to, że to, co robimy, naprawdę ma głęboki sens, że to się udaje i też jest zobowiązaniem. No ja tak bardzo chciałbym, aby w tej trzeciej kadencji kontynuować tą misję, którą rozpoczęliśmy, budowania wielkiej Polski, że ta Polska może być wielka, że może być nadal liderem, że może być liderem na stałe, że wszystkie te projekty, które rozpoczęliśmy, wsparcia rodzin, wsparcia seniorów, tego wszystkiego, co zrobiliśmy, nie zostanie zaprzepaszczone, wstrzymane. A więc jak mógłbym to podsumować? Bogu dziękuję za to, że jestem Polakiem. Bogu dziękuję za to, że urodziłem się w Polsce. Bogu dziękuję za to, że miałem rodzinę, rodziców, którzy tak mnie wychowali, dziadka, który walczył z komunistami jako żołnierz wyklęty. Dziękuję za całość, która mi się zdarzyła. Dziękuję za Radio Maryja, za to, że czuję się tu jak w domu. Dziękuję za każdy telefon dzisiaj, bo to dodaje mi naprawdę siły. Państwo nie zdajecie sobie sprawy, jak to jest ważne w tym świecie pełnym hejtu, nienawiści, wszystkiego tego, czego my doświadczamy jako politycy, usłyszeć tak wiele dobrych słów. To od dawna mi się nie przydarzyło. Tym bardziej, że internet, o czym ojciec dyrektor wspominał, jest opanowany, i to w dużej części, przez ludzi opłacanych. My o tym wiemy. My mamy informacje na ten temat. Zresztą informował o tym także wywiad amerykański, że ta wojna hybrydowa, która jest prowadzona na terenie Polski, jest prowadzona także za pośrednictwem mediów internetowych. My mamy świadomość, że te wszystkie hejterskie komentarze, te pełne nienawiści, jest formą i próbą zniechęcenia nas do tego, abyśmy kontynuowali swoją misję. Ale jedna taka wizyta w Radio Maryja daje energii na naprawdę długi czas, a więc dziękuję jeszcze raz za zaproszenie, dziękuję za każdy telefon. Mam nadzieję, że będziemy mogli usłyszeć się niebawem. Zachęcam Państwa też do kontaktu ze mną przez media społecznościowe moje, przez Facebook, może Twitter, może inne, jeżeli Państwo używacie. Zachęcam i jeszcze raz dziękuję za każdy głos.
My również dziękujemy za spotkanie. Nie chciałem powiedzieć, że to wystarcza sił i energii na całą kadencję, bo może wcześniej pan poseł do nas wpadnie na rozmowy, ale dziękuję, bo taką dosyć szeroką perspektywę udało się tutaj nam wspólnie nakreślić Unii Europejskiej, dokąd ona zmierza, komu służy, i Polski na tle tego, co się dzieje.
Myślę, że bardzo ważne są dane, ojcze. Mhm. Na zakończenie, bo to jest bardzo istotne, chciałbym przypomnieć i powtórzyć dane, bo przeanalizowaliśmy sobie, porozmawialiśmy przez pryzmat kilkunastu przykładów, jak to życie Polaków się zmienia, ale chciałbym przypomnieć, bo dane nie kłamią. Po pierwsze, Polska ma najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. Jesteśmy liderem. Polska ma najwyższy wzrost PKB w Unii Europejskiej po COVID-zie. Polska jest najbezpieczniejszym krajem, w którym nie doszło do żadnego zamachu terrorystycznego, i Polska jest krajem, w którym dług publiczny w porównaniu ze strefą euro jest mniejszy o 50%. To są cztery podstawowe dane, ale oczywiście moglibyśmy to rozwinąć o 13-14 emeryturę, 800 plus od 1 stycznia, o PIT dla młodych do 26 roku, o obniżenie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo nam się udało, ale to dopiero początek odbudowy Rzeczypospolitej. To dopiero początek i dlatego bardzo potrzebna jest nam trzecia kadencja, aby móc kontynuować, dlatego Bardzo proszę o to, abyście Państwo zaangażowali się, przekonywali, używali danych, o których rozmawialiśmy i dzielili się też swoimi opiniami, jak Wasze życie zmieniło się w trakcie tych ostatnich rządów. To dla nas także jest bardzo ważna informacja. Jeszcze raz dziękuję absolutnie za każdy telefon.
Dziękujemy za spotkanie. Pan Dominik Tarczyński, poseł do Parlamentu Europejskiego, był naszym gościem. Dziękujemy
serdecznie.
Dziękuję
bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękuję również Państwu za współtworzenie tego czasu. Nowym słuchaczom, którzy się dodzwonili, zabrali głos. Kończymy czas rozmów niedokończonych.